Kontynuujemy rozmowy niedokończone. Nasz dzisiejszy temat, jaka przyszłość Polski, a w naszym studiu radiowym gościmy pana Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych. Witamy serdecznie, panie premierze.
Witam, niech będzie pokochany Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Witamy również pana Andrzeja Śliwkę, wiceministra aktywów państwowych.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Witamy pana Michała Wiśniewskiego, wiceministra obrony narodowej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dobry wieczór państwu.
I pan wiceminister Michał Wiśniewski jest gościem, który do nas dotarł na drugą część rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest również Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego ministra aktywów państwowych. Witamy.
Szczęść Boże, czy redaktorze. Szczęść Boże, dobry wieczór państwu.
Oraz gościmy pana Andrzeja Jaworskiego, prezesa Izby Gospodarczo-Handlowej.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Bardzo dziękuję. Kontynuując nasz temat ze studia telewizyjnego, mamy, jak już wspomniałem, pana ministra Michała Wiśniewskiego, który do nas dołączył. I w tej pierwszej części rozmawialiśmy, panie ministrze, o tym, że dzisiaj jest szósta rocznica powstania Wojsk Obrony Terytorialnej. Mamy także dzisiaj radosną wiadomość o tym, że 1800 żołnierzy z uczelni wojskowych w Warszawie złożyło przysięgę wojskową. I chcemy rozmawiać, jak w tym kontekście, w tym wewnętrznym, pozytywnym, ale niestety też w tym zewnętrznym, odnośnie wojny na Ukrainie, dążeń imperialnych Rosji, jak kształtuje się przyszłość Polski, jaka wizja jest przyszłości Polski i czego możemy się spodziewać i jak ta wizja dzisiaj obecnie wygląda, a jak jeszcze wyglądała w ostatnich latach.
Nie. Czcigodny ojcze, szanowni radiosłuchacze, na samym początku, tak jak na ostatnim koncercie w Białymstoku, chciałbym zacząć od podziękowań, które chciałbym złożyć na samym początku na ręce wszystkich ojców, ojcu dyrektorowi, za to, że całe Radio Maryja oraz cała rodzina Radia Maryja cały czas jest murem za polskim mundurem. To jest bardzo ważne dla wszystkich żołnierzy oraz funkcjonariuszy, że oni czują to wsparcie. Ja z racji swojej funkcji codziennie pracuję z żołnierzami i oni sami o to proszą, żeby dziękować przy każdej okazji za to, że czują to wsparcie. Dlatego, że to dzięki nim, dzięki żołnierzom, dzięki funkcjonariuszom my możemy funkcjonować, żyć, wychowywać nasze dzieci w bezpiecznym kraju. Ja, odpowiadając tutaj na ojca pytanie, chciałbym najpierw powiedzieć, czy ojcowie oraz nasi radiosłuchacze nie widzą, że niestety niektóre rzeczy w ogóle się nie zmieniają. Czy sądzą państwo, że powrót rządów PO będzie miał wyraźne konsekwencje dla bezpieczeństwa oraz dla naszej Polski Wschodniej? Czy pamiętacie państwo te chwile, kiedy wielki Polak, świętej pamięci Lech Kaczyński, przestrzegał: dziś Gruzja, jutro Ukraina, a potem wróg przyjdzie pod bramy Polski? Wtedy siano taką nienawiść w stosunku do niego, śmiano się z niego, wyszydzano. Teraz tak samo Platforma Obywatelska śmieje się i szydzi z premiera Jarosława Kaczyńskiego, który jest autorem ustawy o obronie ojczyzny, oraz z pana ministra Mariusza Błaszczaka, który zbroi polską armię, odtwarza zlikwidowane jednostki i tworzy nowe jednostki na wschodzie, w szczególności na wschodzie kraju. A to dzięki właśnie nim i to dzięki polityce bezpieczeństwa Prawa i Sprawiedliwości już nikt nie wypowie takich słów, że jeśli dzisiaj Augustów, Suwałki, to jutro Warszawa, a pojutrze nawet może Wrocław bądź Poznań. Dlatego chciałbym, żeby wszyscy zaczęli zdawać sobie z tego sprawę, jak ważne są to wybory. dlatego że historia niestety lubi się powtarzać. I oni nie mają żadnych zahamowań. Dzisiaj szydzą właśnie z prezesa za to, co zrobił, za to, co zrobił, wprowadzając tą ustawę. A właśnie dzięki tej ustawie możemy w sposób ekspresowy to, co widzą zresztą Polacy na ścianie wschodniej, odtwarzać jednostki zlikwidowane i tworzyć nowe. Bo przecież taka jednostka jak Kolno powstała w 5 miesięcy od przekazania gruntów przez burmistrza miasta. W 3 miesiące powstaje jednostka w wojewodzinie oraz w Czartajewie. To jeszcze tej jesieni, dokładnie w listopadzie, zaczną tam służyć żołnierze. To właśnie tam trafia najnowocześniejszy sprzęt, który ma za zadanie odstraszać potencjalnego agresora. Dlatego, że niestety rzymska maksyma mówiąca o tym, że chcesz pokoju, szykuj się do wojny, jest niestety cały czas żywa. Teraz wracając do ojca pytania o Wojsko Obrony Terytorialnej. I teraz znowu przewrotnie powiem. Czy nasi radiosłuchacze pamiętają, jak szydzono z ówczesnego ministra Antoniego Macierewicza, który właśnie powoływał Wojsko Obrony Terytorialnej? Przecież szydzono nawet z tych żołnierzy. Już wtedy szydzono z polskiego munduru, z ludzi, którzy noszą na mundurze biało-czerwoną. A teraz zadam kolejne pytanie. Właśnie do tych, którzy szydzą i wtedy szydzili. Czy dzisiaj my wszyscy wyobrażamy sobie funkcjonowanie, życie właśnie bez WOT-u? Zauważmy, kto idzie w pierwszej kolejności, kiedy są sytuacje kryzysowe, kiedy jest powódź, kiedy jest susza, kiedy trzeba kogoś szukać w zaginionego w lesie, to są zawsze żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy mają jako swoje hasło i mają to wyszyte na swoich mundurach. Zawsze gotowi, zawsze blisko.
Dziękuję. Wracając do ostatniego tematu naszej pierwszej części rozmowy w studiu telewizyjnym, mówiliśmy o tych dwóch wizjach, dwóch filozofiach, które się ścierają w naszej ojczyźnie, które ten podział widzimy bardzo wyraźnie z jednej strony przez wzmacnianie instytucji państwa, spółek Skarbu Państwa, a z drugiej strony drogę bardziej liberalną, bardziej, która prywatyzuje, oddaje własność narodową w ręce prywatną różnych podmiotów różnego pochodzenia. I tutaj pan dyrektor mówił też o luce VAT-u. To też gdzieś się przejawia ta siła państwa odnośnie działania różnych służb, które pozwalają działać sprawniej. I przypomnijmy, ta luka VAT-u wynosiła w 2015 roku 24%. W 2022 wynosi ona niecałe 5%. To oznacza, że przychody z tego tytułu były o 45 miliardów wyższe dla państwa. I jakby pan dyrektor mógł odnieść się też, jeszcze rozwinąć ten temat działalności siły państwa właśnie dzięki tej filozofii, tej myśli, aby państwo polskie było silne, było też silne przez swoje instytucje i aby mogło oddziaływać na losy, na przyszłość naszego kraju.
Tak, za rządu Platformy Obywatelskiej w latach 2007-2015 na masową skalę wyprzedawany był polski majątek. Polski majątek również w postaci akcji spółek Skarbu Państwa i prywatyzowane były spółki bez względu na charakter ich działalności, na gałęź gospodarki, którą się zajmują, na to, jaką rolę odgrywają w polskim systemie również bezpieczeństwa. Prywatyzowano spółki, sprzedawano akcje spółek Skarbu Państwa będących firmami energetycznymi, sprzedawano akcje spółek takich jak Tauron, PGE, sprzedano spółkę PKP Energetyka, spółkę, która odgrywa fundamentalną rolę w systemie energetyki kolejowej, która zapewnia energię dla trakcji kolejowej, umożliwia
transport kolejowy w Polsce, ale prywatyzowano również spółki o charakterze nośników naszej tradycji, naszego dziedzictwa, takiego jak polskie, taka spółka jak Polskie Nagrania, która jest w posiadaniu ogromu polskiego dorobku muzycznego. Także ta prywatyzacja postępowała na wielką skalę i warto powiedzieć, że w tym samym czasie właśnie, tak jak ojciec redaktor już powiedział, szalały w Polsce mafie VAT-owskie, że było przyzwolenie państwa na to, żeby budżet państwa okradać i w związku z tym te dziury budżetowe, które powstawały w wyniku tego złego zarządzania majątkiem państwowym, złego zarządzania budżetem, ale również przyzwoleniem na okradanie państwa, próbowano zasypywać te dziury budżetowe właśnie wyprzedażą majątku państwowego. Warto powiedzieć, że w 2015 roku, gdy Polacy powierzyli sprawowanie władzy rządowi Prawa i Sprawiedliwości, my ten trend całkowicie odwróciliśmy. Z jednej strony zaczęliśmy sprawnie zarządzać państwem, ukróciliśmy te przestępstwa w postaci karuzeli VAT-owskich. Dzięki temu przychody do budżetu państwa diametralnie wzrosły, ale również zaczęliśmy dbać o polski majątek. Jako dobry gospodarz zaczęliśmy sprawnie i z podejściem takim propaństwowym, patriotycznym zarządzać spółkami Skarbu Państwa. Zaczęliśmy również odkupywać akcje spółek Skarbu Państwa, które zostały w sposób bezmyślny sprzedane przez Platformę Obywatelską. Odkupiliśmy w ostatnim czasie spółkę PKP Energetyka, odkupiliśmy Polskie Koleje Liniowe, odkupiliśmy akcje banku PKO S.A. Spółki, które mają naprawdę strategiczne znaczenie, zarówno PKO S.A. w tym systemie finansowym, jak PKP Energetyka w systemie energetycznym i transportowym. Odwróciliśmy ten trend i będziemy to sukcesywnie realizować dalej. Jeżeli 15 października Polacy zdecydują się wybrać Prawo i Sprawiedliwość jako kontynuatora sprawowania władzy w Polsce, to będziemy dalej naprawiać te błędy Platformy Obywatelskiej, które są niestety ogromne i wymagają ogromnych nakładów, żeby przywrócić prawidłowy stan rzeczy. Warto powiedzieć na przykład na przykładzie Podkarpacia, jak to wygląda w tej chwili, a jak wyglądało wcześniej. Przykład Jasła, jest region, w którym bardzo aktywnie działam, region, z którym jestem związany, dlatego dobrze znam te realia. Były spółki państwowe, które bardzo dobrze funkcjonowały w naszym regionie w różnych dziedzinach gospodarki. Między innymi zakłady przetwórstwa spożywczego Pektowin. Między innymi zakłady tworzyw sztucznych Gamrat. Spółki, które zostały sprywatyzowane, zostały sprzedane za bezcen i spółki, które mogłyby dalej państwu polskiemu przynosić zysk, a niestety zostały sprzedane na rzecz prywatnych inwestorów, na rzecz zagranicznych inwestorów. Jak to wygląda teraz? Mamy spółki Skarbu Państwa na Podkarpaciu, takie jak Huta Stalowa Wola na przykład. Tutaj pan minister Andrzej Śliwka wcześniej wspominał o dokapitalizowaniu w tej spółki. Łącznie będzie to kwota 1 800 000 000 zł, z czego 100 milionów trafi do Autosanu. Wielka inwestycja Orlen Południe w Jedliczu, 1 100 000 000 zł. Kolejne inwestycje w okolicach Rzeszowa, LOT, Poczta Polska. Niedługo mam nadzieję, że również tutaj wspólnymi siłami, przy wsparciu ogromnym pana premiera Jacka Sasina i nadzorującego Polską Grupę Zbrojeniową pana ministra Andrzeja Śliwki, uda się również ogłosić dobre wieści dla Jasła w zakresie Gamratu. I to jest to właśnie, co charakteryzuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, że... I Gniewczyna, oczywiście. Gniewczyna, w zeszłym tygodniu doszło do podpisania aktu notarialnego, na mocy którego zakłady w Gniewczynie, które należały do PKP Cargo, te nieruchomości gruntowe i zabudowa, zostały przekazane na rzecz wojska i myślę, że tutaj w niedługim czasie pan premier Błaszczak razem z panem obecnym tutaj panem ministrem Wiśniewskim przekażą dobre wieści dla mieszkańców Podkarpacia. Ale warto powiedzieć, że to się zmieniło. Zmieniamy to, kontynuujemy tą politykę gospodarki propaństwowej, gospodarki niezależnej od Niemców, od Rosjan, tak jak to było wcześniej, bo przecież w 2015 roku energetycznie byliśmy uzależnieni od Rosjan. W przypadku importu ropy naftowej to 100% importowanej do Polski ropy naftowej pochodziło z kierunku rosyjskiego. W przypadku gazu było to ponad 70%. Także jak możemy mówić o naszej niezależności, o naszej suwerenności, gdy tak ważne surowce, tak ważne źródła energetyczne w Polsce pochodziły z kierunku Rosji, która jest całkowicie wrogo nastawiona do Polski i Polaków.
Dziękuję. Panie premierze, też w tym kontekście, o którym rozmawiamy, obecny rząd wzmacnia państwo przez działalność spółek Skarbu Państwa i widzimy tutaj pewne nie tylko repolonizację, ale także łączenie spółek, aby tworzyły jeden organizm, były przez to bardziej konkurencyjne, bardziej mocne na rynku europejskim. I tutaj chodzi między innymi przede wszystkim o fuzję z Orlenu z grupą Lotos, PGNiG i Energą. Jak takie przedsięwzięcia, które rząd Zjednoczonej Prawicy realizuje, przekładają się też praktycznie na codzienność Polaków?
Tak, w polityce naszych konkurentów, naszych poprzedników u władzy w Polsce, przede wszystkim Platforma, mam tu na myśli Platformę Obywatelską, w ich polityce tkwiło osłabianie spółek Skarbu Państwa. Nie tylko przez prywatyzację, czyli nie tylko sprzedawanie całych spółek, ale też osłabianie własności państwa w tych dużych firmach, gdzie wyprzedawano pakiety akcji. No, efekt był taki, że te spółki, które wcześniej stanowiły, w większości stanowiły zasób państwa, to państwo było już tylko mniejszościowym udziałowcą. Na przykład Orlen, właśnie wspomniany przed chwilą, w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku wróciło do władzy, no już tylko 27% własności to była własność państwa. To dotyczy również wielu innych spółek strategicznych, gdzie ten udział państwa był poniżej 50%. Państwo stało się mniejszościowym udziałowcem. I to osłabianie było w wielu obszarach. To było nieinwestowanie w rozwój tych spółek. To była taka polityka dywidendowa, gdzie państwo wszystko właściwie, co te spółki zarobiły, zabierało do budżetu, żeby łatać dziury budżetowe. Efekt był taki, że wiele z tych spółek było słabych. Nie było w stanie konkurować skutecznie z dużymi podmiotami międzynarodowymi, które na polskim rynku funkcjonują. Nasza polityka jest odwrotnością tej polityki, o której mówiłem przed chwilą. My chcemy wzmacniać spółki Skarbu Państwa i poprzez to, że zostawiamy dużą część zysku tych spółek w spółkach, aby mogły inwestować, mogły się rozwijać, tworzyć nowe miejsca pracy, budować nowe, nowoczesne fabryki w Polsce, tak jakby chociażby wielkie inwestycje w przemyśle chemicznym w ostatnim czasie. Jedna Orlenu, firma, duża fabryka chemiczna, która w tej chwili jest realizowana w Płocku, czy Azotów, poliolefiny w Policach. Wielka inwestycja, również dwie największe inwestycje ostatnich czasów w Polsce. Ale w tej naszej filozofii wzmacniania spółek Skarbu Państwa, strategicznych polskich firm, są również fuzje, czyli jest łączenie firm, że tak powiem, z podobnego obszaru działania. Pierwszą taką właściwie fundamentalnym pomysłem, jaki było połączenie Orlenu i Lotosu, czyli dwóch firm, które zajmują się handlem i przetwórstwem ropy naftowej, czy handlem paliwem. Ich to było, wydawało się czymś zupełnie naturalnym, że te firmy powinny się połączyć, no bo jest coś dziwnego, że funkcjonują na rynku dwie firmy państwowe, które ze sobą mają konkurować. No, to jest rzeczywiście absurd, szczególnie w sytuacji, kiedy na polskim rynku obecne są wielkie podmioty międzynarodowe, takie chociażby jak Shell, BP, czy inne stacje widzimy przecież w Polsce, one tutaj robią w Polsce interesy. Chcieliśmy stworzyć silny państwowy podmiot, który będzie w stanie z tamtymi właśnie firmami konkurować. I w międzyczasie powstał pomysł zbudowy szerszego jeszcze podmiotu poprzez fuzję z Energą i również z państwową firmą handlującą gazem, wydobywającą również gaz, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Wielka idea, i to chcę podkreślić, której autorem był świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, bo to prezydent Lech Kaczyński jeszcze w 2005-2006 roku sformułował taką tezę, że te dwie firmy paliwowe powinny się ze sobą połączyć. My ten testament świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego dzięki wsparciu, uporowi prezesa Jarosława Kaczyńskiego wykonaliśmy. Powstał rzeczywiście bardzo silny podmiot. Podmiot, który dzisiaj skutecznie konkuruje na polskim rynku z wielkimi koncernami międzynarodowymi. Podmiot, który jest coraz bardziej aktywny w regionie, czyli wychodzi poza polskie granice. Jest już dzisiaj Orlen obecny na Litwie, jest obecny w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji, ale również w Niemczech. Chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Dzisiaj widziałem wiadomość, że Orlen jest wśród pięciu największych firm w Niemczech, które dysponują stacjami, zajmują się dystrybucją paliwa w Niemczech, więc to już jest poważny gracz na rynku niemieckim, czyli odwróciliśmy, że tak powiem, ten fatalny trend, który był, że Polska była tym miejscem, gdzie były obecne zachodnie firmy, natomiast dzisiaj to polskie firmy są obecne już na rynkach europejskich, również na takim rynku jak w Niemczech, również słusznie. W ostatnim czasie Orlen sfinalizował zakup dużej puli stacji benzynowych w Austrii, więc rozwija się bardzo mocno. I teraz ktoś może zapytać, co my Polacy z tego mamy? Otóż po pierwsze mamy bezpieczeństwo, po pierwsze mamy taką oto sytuację, że możemy się dzisiaj nie martwić o to, czy w Polsce nie zabraknie paliwa, czy będziemy w stanie pozyskać odpowiednią ilość ropy naftowej, żeby móc zaspokoić nasze potrzeby. Po tym, jak o tym mówił Piotr Rycerski przed chwilą, po tym, jak odcięliśmy te dostawy z Rosji, dzięki właśnie fuzji uzyskaliśmy również strategicznego partnera, wielki, największy światowy koncern paliwowy Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj stamtąd mamy ropę. Dzisiaj dzięki temu strategicznemu partnerstwu możemy tą ropę kupować taniej, korzystniej, a poprzez również racjonalizację kosztów działania koncernu, takiej dużej firmy. Duża firma kosztuje, że tak powiem, jej działanie mniej niż czterech mniejszych firm. Dzięki temu dzisiaj możemy oferować Polakom niskie ceny benzyny na stacjach benzynowych, co tak bardzo boli opozycję dzisiaj. Opozycja, która zawsze mówiła, że jest za drogo, nagle dzisiaj mówi, że jest za tanio. Dzisiaj opozycja chce poprzez nawoływania do masowego wykupywania paliwa na stacjach Orlenu doprowadzić do takiej sytuacji, że te ceny wzrosną. Czyli opozycja dzisiaj, Platforma, wszyscy ci, którzy ją wspierają, działają przeciwko Polakom, bo chcą, żeby Polacy płacili drożej na stacjach benzynowych. No, to jest rzeczywiście też coś horrendalnego, że takie działanie ze strony opozycji, ze strony partii, które przedstawiają się jako działające w interesie Polaków, jednocześnie chcą Polakom odebrać ten dostęp do taniego paliwa. Ale dzięki temu, że właśnie przeprowadziliśmy fuzję, że przeprowadziliśmy takie wzmocnienie tych firm, to połączenie tych firm w sektorze paliwowym, dzisiaj Polacy mogą płacić mniej. I chcemy również w innych sektorach prowadzić te działania. Powstał też w czasie tej ostatniej kadencji Krajowa Grupa Spożywcza, czyli skonsolidowaliśmy te firmy, a właściwie można powiedzieć te pozostałości, które zostały jeszcze w ręku państwa po rabunkowej wyprzedaży poprzednich lat w czasach rządów liberalnych, lewicowych, firm sektora rolno-spożywczego, chłodnie, przetwórnie, elewatory zbożowe, młyny. To, co jeszcze zostało w rękach państwa, dzisiaj również żeśmy skonsolidowali i chcemy znowu to wzmacniać. Chcemy kupować. Chcemy, żeby państwo miało w swoich rękach również istotne instrumenty do działania na rynku rolno-spożywczym. Szukamy również możliwości tego większej obecności państwa w innych obszarach. Ostatnio z moim zastępcą, wiceministrem Markiem Wesołym, byliśmy w Rudzie Śląskiej. Mówiliśmy o planach inwestowania w hutnictwo stali. Przemysł, który w Polsce w dużej mierze, no można powiedzieć, został zlikwidowany w poprzednich latach. Albo wyprzedany w zagraniczne ręce, albo w ogóle zlikwidowany. Chcemy również go reaktywować. Plany są rzeczywiście bardzo szerokie. I mam nadzieję, że po 15 października, kiedy Prawo i Sprawiedliwość, w co głęboko wierzę, otrzyma mandat do kontynuowania władzy w Polsce, będziemy w stanie te plany realizować, bo to są plany, które wprost służą Polakom. To nie są jakieś megalomanie, jak chce mówić opozycja, to nie jest jakieś budowanie molochów, wielkich koncernów. Dzisiaj na świecie liczą się tylko wielkie firmy. Dzisiaj na świecie małe firmy nie są w stanie konkurować z tymi wielkimi podmiotami. Jeśli chcemy być konkurencyjni na rynkach europejskich, światowych, jeśli chcemy być niezależni gospodarczo, jeśli chcemy, żeby Polacy korzystali właśnie z tego, że jesteśmy w stanie uzyskiwać lepsze warunki, to musimy mieć wielkie firmy. I taką politykę będziemy stosować, a na pewno nie będziemy szli drogą, którą chce iść opozycja, wyprzedaży, likwidacji tych wielkich firm. Chce dzielić Orlen, chce go sprzedawać po kawałku. To jest działanie na szkodę państwa i chcę to wyraźnie powiedzieć.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Muszę jeszcze tutaj dopytać przy tej okazji. O parę dni temu powiedział pan, że żaden węgiel rosyjski do Polski nie trafia. I w kontekście zbliżającego się sezonu grzewczego, jakie są perspektywy? Ostatnio konflikt, wojna na Ukrainie spowodowała pewną nerwowość wśród Polaków. Jak zapowiada się ten zbliżający się sezon grzewczy?
Nic nie wskazuje w tej chwili. My mamy zapasy węgla, po pierwsze. Mamy zapasy węgla. Przygotowywaliśmy się już do tej nadchodzącej zimy przez cały ten mijający, czy jeszcze trwający rok. Na pewno się nie powtórzy sytuacja z poprzedniego roku, gdzie wszyscy zostaliśmy zaskoczeni niejako tym, co się wydarzyło na Ukrainie. Zostaliśmy zaskoczeni embargiem, koniecznością prowadzenia embarga na węgiel rosyjski, zbudowania w związku z tym nowych łańcuchów dostaw, nowych korytarzy dostaw, zdobycia nowych rynków. To się udało wszystko zrobić. Dzisiaj, według mojej oceny, nie mamy takiego niebezpieczeństwa jak w roku poprzednim, że zabraknie węgla opałowego na polskim rynku, niezależnie od tego, że żadnego węgla rosyjskiego w Polsce nie ma. I chcę to wyraźnie powiedzieć. Bardzo skutecznie kontrolują organy polskiego państwa import węgla do Polski. To, co zrobił senator Brejza w ostatnich dniach, było nie tylko kompromitujące jego jako polityka, ale wszystkim niezwykle szkodliwe dla polskiego państwa, bo pokazało nas na świecie jako państwo, które rzekomo łamie embargo na węgiel rosyjski, czyli uderzenie w polską reputację, w polską wiarygodność na rynkach światowych. No, można powiedzieć, to już norma w działaniu opozycji, która rzeczywiście za nic ma autorytet własnego państwa, za nic ma to, jak jesteśmy postrzegani i interes polskiego państwa również ma za nic. Więc no to niestety po raz kolejny taki przykład. Ale mimo tego, że wracając do głównego wątku, mimo tego, że nie ma tego węgla rosyjskiego w Polsce, że go nie importujemy, węgla nie zabraknie. Obserwujemy oczywiście jako rząd rynek, kontrolujemy, czy patrzymy, czy te ceny nie rosną zbyt wysoko, no bo my mamy jasny cel. My chcemy, aby ciepło, energia, prąd w Polsce dla nikogo nie był luksusowym dobrem. My chcemy, żeby każdy Polak, żeby stać go było na to, żeby ogrzać swój dom i oświetlić swój dom. Żeby nie było tak jak na zachodzie Europy, gdzie te gwałtowne wzrosty cen energii spowodowały protesty społeczne. Ludzi, którzy rzeczywiście nie mogli opłacić tych rachunków za prąd czy ciepło. U nas tego nie ma. U nas dzięki decyzjom rządu, ale również dobrej współpracy z zarządami spółek Skarbu Państwa, które partycypują w kosztach zamrożenia cen energii, cen gazu, czy właśnie importu węgla, tak jak to było w roku ubiegłym, udaje się utrzymać ceny na takim samym poziomie, jak były w latach poprzednich. A w przypadku energii nawet nam się udało te ceny nieco obniżyć w ostatnich tygodniach decyzjami rządowymi. Nawet to są ceny nieco niższe niż w latach poprzednich, więc można powiedzieć, że rządy Prawa i Sprawiedliwości to gwarancja dla Polaków dostępności, dostępnych cen energii, dostępnych cen ciepła. Nigdy i ciepło, i energia w Polsce dla Polaków nie będą luksusowym towarem, jeśli będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo. Minęła godzina 22. Na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone w temacie jaka przyszłość Polski, a naszymi gośćmi jest pan Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, pan Andrzej Śliwka, minister aktywów państwowych, pan Michał Wiśniewski, wiceminister obrony narodowej, pan Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego ministra aktywów państwowych oraz pan Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej. Zapraszam państwa do współtworzenia naszego programu. Numery do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, w telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200, numery dla zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
Były czerwone maki na szczycie i krótki rozkaz: musicie, musicie. Był los tułaczy, tułacze życie, a Polska w sercach, gdzieś w obcym świecie. Poznałem kiedyś tę drugą Polskę, tam na obczyźnie chłopaki swojskie nosili w sobie jedno marzenie, że kiedyś wrócą na polską ziemię. A tu nad Wisłą, w bezwolnym kraju, przyszło żyć jakby na dróg rozstaju. Niby też Polska, lecz jaka Polska, w Bogu i w sercach nadzieję swe niosła. Bo to jest Polska,
klęska, bo to jest Polska, wnucie Chopina, wierzba Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska, dumna, odważna, tak jak to Polska, swarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska. Był polski papież, polskie nadzieje, sen o wolności i jego spełnienie, bo był robotnik na stoczni Murze i ten generał, co nie mógł tak dłużej, i gdy już wreszcie znowu w Europie coś nas uwiera i coś nas kopie, gdy kakofonia gdzieś z piekła rodem stara się rządzić tym dzielnym narodem, lecz jak nas uczą historii dzieje, ten naród zawsze miał w sobie nadzieję, więc musi znaleźć to dobro w sobie, by tak jak dawniej być dzielnym narodem. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, wnucie Chopina, wierzba Mazowsza, w ogniu historii dumna i wzniosła, wciąż w naszych sercach ta nasza Polska. Bo to jest Polska, bo to jest Polska, bursztyn Bałtyku i węgiel Śląska, dumna, odważna, tak jak to Polska, swarna i gwarna, choć czasem gorzka, po prostu Polska, po prostu Polska.
Sześć minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat, jaka przyszłość Polski. Mamy pierwsze telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca i gości w studio. I ja chciałam zapytać gości o taką rzecz, że teraz nie ma osiedlowych sklepów w ogóle, się wszystkie zamykają, bo bardzo zalewają markety, szczególnie wszędzie niemieckie i przemysłowe i spożywcze, i cały ten nasz rynek handlowy, no oczywiście Niemcy, wszystko co się słyszy to w większości Niemcy. I chciałam zapytać jeszcze też, też się nic nie mówi, panowie zawsze w tych programach, piękne te programy i tak wszystko w kolorach mówią, jak się ta nasza gospodarka rozwija i chwała Bogu, że to tak jest, ale nic się nie mówi o zadłużeniu. Jakie nasza ojczyzna ma teraz zadłużenia? Ja w swoim środowisku ciągle słyszę, no PiS rozdaje pieniądze, a ile kredytów nabrali, jakie zadłużenie, pieniędzy nadrukowali. Ja mówię, że to nieprawda, ale no nie słyszę tego nigdy w ogóle w audycjach. A jak przedtem o Platformie, to się mówiło, jakie to długi, jakie to, a teraz nic o długach nie ma. Irena z południowej Polski, bo się nie przedstawiłam. I proszę o odpowiedź. odpowiedź.
Bardzo dziękujemy pani Ireno.
Ale jeszcze powiem, że jestem w ogóle za Prawem i Sprawiedliwością, odkąd miałam możliwość głosowania, to głosuję i będę głosować, no ale są rzeczy, które no też niepokoją, także nie jest wszystko tak kolorowo.
Dziękujemy za ten telefon, pozdrawiamy i prosimy o odpowiedź pana Andrzeja Śliwkę, wiceministra aktywów państwowych.
Dzień dobry, szczęść Boże. Ja bardzo dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście ono jest bardzo ważne i ja niejednokrotnie słyszałem od mieszkańców Polski, Polaków właśnie tą kwestię związaną z tym, że w Polsce jest coraz więcej dyskontów z kapitałem zagranicznym, które funkcjonują i wypychają w mniejszych miejscowościach przedsiębiorców, którzy są właśnie przedsiębiorcami lokalnymi. No i to jest problem dwojaki. W pierwszej kolejności często samorządowcy wydawają zgody na to, żeby takie dyskonty były, znajdowały się właśnie w naszych małych ojczyznach. I odpowiedzią na to jest to, co my próbujemy mozolnie budować od blisko 8 lat, a od 2 lat mogę powiedzieć, to już z dumą powstała Krajowa Grupa Spożywcza na bazie właśnie Krajowej Spółki Cukrowej z siedzibą w Toruniu, która stała się takim integratorem działalności sektora rolno-spożywczego. I oczywiście kluczem jest to, żebyśmy zapełnili ten cały mechanizm od pola do stołu. My jesteśmy na tym pierwszym etapie. Chcemy zadbać o to, żeby kolejny segment bardzo mocno wszedł w skład Krajowej Grupy Spożywczej, mówię o przetwórstwie. No i finalnym takim efektem oczywiście docelowo byłoby to, żeby powstał dyskont państwowy, nie tyle co państwowy, ale w ramach właśnie Krajowej Grupy Spożywczej, który by mógł funkcjonować na zasadach rynkowych i by mógł również być taką alternatywą dla tego, co jest obecnie. Cieszę się, że właśnie te działania związane z Krajową Grupą Spożywczą są przez wielu rolników również zauważalne, a też Prawo i Sprawiedliwość właśnie na bazie rozmów z Polakami przedstawiło swój program wyborczy, program na 8 lat i między innymi w tym programie wyborczym jednym z tych punktów, który został przedstawiony przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, jest projekt, program Lokalna Półka, który miałby doprowadzić do tego, że właśnie lokalni producenci, czyli produkty, które są wytwarzane tutaj właśnie w naszych małych ojczyznach, by znajdowały się w sklepach przy naszym domu, również w tych dyskontach. To by było w takim mechanizmie do zweryfikowania na paragonie, na fakturze. Te działania oczywiście, jak Prawo i Sprawiedliwość wygra, zostaną wprowadzone, bo Prawo i Sprawiedliwość jest partią wiarygodną i tutaj odwołując się do tego, co pani powiedziała, rzeczywiście zdarzają się sytuacje, w których pewne zapowiedzi, które zostały przez nas przedstawione, zdarzają się takie sytuacje, że pewne programy nie zostały w 100% zrealizowane, ale to też wyciągamy z tego wnioski i realizujemy i chcemy je zrealizować w kolejnych miesiącach, w kolejnych latach. I też dziękuję za te słowa, bo one też są, to one też pokazują, że nasi wyborcy właśnie też nie bezkrytycznie podchodzą do tego, co robimy, a to dla nas jest zawsze taki punkt do dalszego działania, do mobilizacji. I ja też nie ukrywam, że nawiązując do tego, co pan premier Jacek Sasin mówił, jeżeli chodzi o tą wyprzedaż, która miała miejsce w sektorze rolno-spożywczym w latach 90. 2000, jeżeli chodzi o cukrownie, które w Polsce również funkcjonowały, ale nie tylko właśnie spółki związane z chłodniami, przechowaniem owoców miękkich, no to niestety politycy PSL-u czy politycy obecnej Platformy Obywatelskiej, czy nawet Sojuszu Lewicy Demokratycznej, teraz Nowej Lewicy, no mają wiele za skórą, ponieważ w ramach tego, co robili w latach 90. 2000, gdyby nie ta powszechna prywatyzacja, gdyby nie te działania, które zostały przez nich podjęte, mające na celu wyprzedaż właśnie majątku, byśmy byli całkowicie w innej sytuacji. Wyprzedawać jest bardzo łatwo, a budować coś w sytuacji, w której rynek już zmienił swoją jakby rzeczywistość, jest o wiele trudniej. No ale tak jak powiedziałem, nie zasypujemy gruszek w popiele i sukcesywnie działamy. Ostatnio myślę, że bardzo ważna informacja zarówno dla polskiego konsumenta, jak i polskiego rolnika, to jest to, co zostało półtora tygodnia temu ogłoszone. W Kętrzynie powstaje wielka tłocznia na olej rzepakowy. Oczekiwana inwestycja przez polskich rolników 850 milionów złotych i rolnicy z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego będą mieli miejsce, gdzie właśnie ten skup będzie mógł się odbywać, a wraz z tą inwestycją idzie kolejna inwestycja, która jest od blisko roku realizowana. Projekt w ramach Krajowej Grupy Spożywczej Spichlerz Północy. 250 milionów złotych na infrastrukturę, która właśnie znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim w takich miejscowościach jak Braniewo, Bartoszyce. W ubiegłym tygodniu podpisywaliśmy umowę na modernizację elewatorów. A przed nami jeszcze kolejne inwestycje w Ornecie, no i finalna inwestycja, myślę, że pan prezes Jaworski, który jest związany z regionem pomorskim, Żuławami, również o tym będzie chciał powiedzieć, to znaczy młyn w Malborku, bardzo ważna inwestycja strategiczna dla polskiego rolnika. Ja myślę, że my zadbamy o to, żeby i dbamy o to, żeby sytuacja polskich rolników, polskich producentów, sadowników, ale również pszczelarzy była lepsza. Tym samym te produkty, które będą trafiały na polskie stoły, będzie również o wiele z perspektywy konsumenta to zadowolenie będzie o wiele większe, więc patrząc na to tak całościowo i odpowiadając na te pytania związane z dyskontami, mówię, że sukcesywnie budujemy właśnie krajową, w Krajowej Grupie Spożywczej te wszystkie kompetencje, które myślę, że docelowo również powinny zostać sfinalizowane do tego, żeby ten handel również odbywał się w ramach Krajowej Grupy Spożywczej i myślę, że w przyszłej kadencji ten projekt powinniśmy już zrealizować.
Panie mistrze, a co z zarzutem, z którym spotyka się pani Irena odnośnie zarzut odnośnie zadłużenia państwa?
Panie redaktorze, ojcze redaktorze, szanowni państwo, to jest niestety nieprawdziwy zarzut opozycji. Jeżeli...
Na szczęście.
Tak, przepraszam, na szczęście. To jest kolejny nieprawdziwy zarzut opozycji, ponieważ politycy opozycji no rzadko mówią prawdę. Wręcz bym powiedział, że cytując klasyka, ci ludzie nigdy słowa prawdy nie powiedzieli. Mam takie wrażenie, że nawet jak mówią guten tak, to do końca nie życzą tego miłego dnia, dobrego dnia. Więc jeżeli nawet spojrzymy na wszelkie dane, które są przekazywane przez Eurostat, czy dane, które są przekazywane przez GUS, widzimy doskonale, czy nawet dane Ministerstwa Finansów, które są raportowane do niezależnych instytucji, zadłużenie w Polsce jest jedno z najniższych w Unii Europejskiej. Mamy progi, które są zawarte w Konstytucji z 97 roku. One nie są przekroczone, wręcz w porównaniu do lat rządów Platformy Obywatelskiej to zadłużenie względem PKB jest mniejsze, więc to, co mówią politycy Platformy Obywatelskiej, co mówi Donald Tusk, co mówią politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, to jest takie typowe dla nich sianie niepewności, właśnie działanie mające na celu wzbudzenie u Polek, Polaków takiego braku bezpieczeństwa finansowego i zresztą widzieliśmy to wielokrotnie w ostatnim czasie. Widzieliśmy to w sytuacji kryzysów, które były wywołane czy wojną na Ukrainie, czy pandemią, gdzie działania zostały przez rząd Prawa i Sprawiedliwości podjęte chociażby poprzez obniżenie podatków, stawek podatków, czy na paliwa, czy na energię elektryczną, czy na żywność, która cały czas jest na poziomie 0%, jeżeli chodzi o VAT. I wtedy politycy Platformy Platformy Obywatelskiej z jednej strony krytykowali, że jest wzrost dynamiki związanej z inflacją, chociaż te przesłanki, przyczyny związane z inflacją były zewnętrznymi przyczynami, tak jak powiedziałem, szantażem energetycznym, odłożonym popytem po pandemii oraz wybuchem wojny, to mimo wszystko, mając tą świadomość, krytykowali działania podjęte przez rząd, mówiąc o tym, że nie będzie środków w budżecie, ale z drugiej strony mówili o tym, że ceny rosną. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, w przeciwieństwie do polityków Platformy Obywatelskiej, jest rządem i jesteśmy politykami wiarygodnymi. To znaczy odpowiedzialnie podchodzimy do tych kwestii i to, że Donald Tusk czy inni politycy, którzy są politykami niewiarygodnymi, mówią o tym, że Polska ma jedno z wyższych zadłużeń, to jest nieprawda po prostu. Czysta nieprawda.
Dziękuję bardzo.
Jeśli można byłoby tutaj dodać, bo myślę, że należą się tutaj też pewne dane, twarde dane w tej sprawie. Otóż dług publiczny gwałtownie wzrósł rzeczywiście za rządów Platformy Obywatelskiej.
Tak.
Czyli w rok 2009, 10, 11 to było rzeczywiście nie tylko wysoka inflacja wówczas, ale również bardzo gwałtowny wzrost długu publicznego w stosunku do PKB. W 2016 roku, czyli można powiedzieć, ten dług odziedziczony po rządach Platformy Obywatelskiej, to było około 55% PKB. I dług przekroczyłby w czasach rządów Platformy Obywatelskiej te granice, które są wyznaczane przez Unię Europejską jako granice nieprzekraczalne, albo wtedy, tak powiem, następują pewne mechanizmy, które mają ten dług ograniczać, gdyby nie operacja Donalda Tuska zawłaszczenia pieniędzy z OFE, które zostały przesunięte do budżetu i tym samym sztucznie został ten próg zbity. Pomimo to w 2016 roku to było 55%. Nam się udało w ciągu tych kilku lat rządów doprowadzić do znaczącego obniżenia zadłużenia, także w roku 2019 ono już tylko niewiele przekraczało 45%, czyli można powiedzieć 10 punktów procentowych zmniejszyliśmy zadłużenie w ciągu 4 lat naszych rządów. No ale potem przyszły wydarzenia, o których mówił przed chwilą pan minister Śliwka, wydarzenia, które zmuszały nas do zintensyfikowania wydatków, żeby ratować polską gospodarkę, ratować miejsca pracy. No chociażby ogromna tarcza antykowidowa. 100 kilkadziesiąt miliardów złotych, które przeznaczyliśmy na wsparcie polskich przedsiębiorców, małych i średnich polskich firm, dzięki czemu uniknęliśmy bezrobocia, fali upadłości firm. Dzisiaj to jest tragedia Europy. Dzisiaj fala upadłości firm, która miała miejsce po COVID-zie i bezrobocie, które ona wywołała, szczególnie wśród ludzi młodych, to jest ogromny społeczny problem. Polska jest dzisiaj liderem, jeśli chodzi o wysokość bezrobocia, właściwie niskość bezrobocia. Jesteśmy ex aequo z Czechami krajem, który w Unii Europejskiej ma najniższe bezrobocie, a przecież jeszcze w czasach Donalda Tuska, pamiętamy, to było 14,4% to bezrobocie. Dzisiaj ono jest około 5%. Więc mamy tutaj ogromny sukces. Ale te wielkie wydatki spowodowały, że poziom długu w stosunku do PKB nieco wzrósł, ale w dalszym ciągu on jest poniżej, lekko poniżej 50%, 49 z groszami. I dalej jest o wiele niższy w stosunku do PKB niż był w 2016 roku odziedziczony po rządach Donalda Tuska. A jak to wygląda na te Europy, żeby to przedstawić? Bo rzeczywiście Polska ma jedno z najniższych poziomów zadłużenia w Europie. No, takie kraje jak chociażby Niemcy, to jest zadłużenie na poziomie prawie 70% w stosunku do PKB. Francja, patrzę tutaj na wykres, który mam przed sobą, no, przekracza 100%, jest to prawie 110%, więcej nawet, 100 kilkanaście procent PKB. Hiszpania prawie 120%, Portugalia prawie 120%, Włochy prawie 150% PKB. No już nie mówię o Grecji, która rzeczywiście przeżyła kryzys finansowy i to jest powyżej 170% PKB, ale powtórzę jeszcze raz. Francja prawie 120%, Hiszpania też 120%. 20%, Włochy no prawie 150% PKB, więc na tym tle nasze zadłużenie poniżej nawet lekko 50% PKB myślę, że jest powodem do dumy tego, jak dobrze zarządzamy finansami publicznymi, i to w sytuacji, kiedy mamy rzeczywiście wielkie projekty społeczne realizowane, 500+, podnosimy na 800, 13, 14 emeryturę, wielkie wydatki zbrojeniowe, bo musimy to robić ze względu na nasze bezpieczeństwo, ale jednocześnie powiększyliśmy wpływy do budżetu, obniżając podatki, szanowni państwo, powiększyliśmy wpływy do budżetu z 290 miliardów złotych w roku 2015-16 do, mówiąc o budżecie, który został przyjęty przez rząd na rok przyszły, ponad 658 miliardów złotych, czyli ponad dwa razy tyle. Stać nas dzisiaj na to, żeby realizować naszą politykę, realizować nasze projekty społeczne, realizować program budowy silnej polskiej armii, zwiększać wydatki na edukację, zwiększać wydatki na kulturę, na opiekę zdrowotną, a jednocześnie nie zadłużać się. To jest definicja dobrych rządów, szanowni państwo, a to, co Platforma Obywatelska z finansami publicznymi robiła, to już właśnie mówiłem. Mamy te doświadczenia i dobrze było, żeby tych doświadczeń rządów Platformy Obywatelskiej nie powtarzać.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Trwają rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja w temacie, jaka przyszłość Polski. Naszymi gośćmi jest pan Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, pan Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych, pan Michał Wiśniewski, wiceminister obrony narodowej, pan Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego ministra aktywów państwowych oraz pan Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
No. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Dobry wieczór.
Witamy.
Andrzej z Warszawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, pana premiera i wszystkich ministrów i gości zaproszonych w radiu. Mam pytanie dotyczące wojskowości. Najpierw proszę mi wytłumaczyć, bo tutaj niepokoiłem się tym, teraz już mniej. Jak państwo widziałoby obronę polskich ziem, skoro zostały zlikwidowane jednostki na stronie wschodniej i obrona miała być na linii Wisły? To znaczy oddajemy wtedy 40% circabout naszych ziem, ludność pod wszystkie konsekwencje wynikające z działań wojennych i praktycznie gdyby tak Rosjanie na przykład czy zajęli Warszawę, to praktycznie państwa polskiego nie ma. I wtedy jak byłoby to do tego piątego artykułu tego paktu natowskiego, skoro już nasze możliwości obronne byłyby wyczerpane. I wtedy taką wizję straszliwą, że Niemcy wtedy też mogliby skorzystać i zaprowadzić na przykład jurysdykcję na naszych ziemiach od Wisły po Odrę. I właściwie państwa polskiego nie ma. Natomiast to jest pytanie. Natomiast ja chciałbym podziękować rządowi, który ogromnym wysiłkiem wyprowadza nas na wysoki poziom pod względem zamożności, gospodarności, te wszystkie zbrojenia, które i wydatki związane z tym wszystkim są bardzo nam potrzebne i należy to wszystko pochwalić. Natomiast jeżeli Polacy będą bierni przy najbliższych wyborach i nie zagłosują tak jak trzeba, no to niestety te wszystkie wysiłki zostaną zniweczone. Dlatego prośba jest uprzejma do wszystkich słuchaczy Radia Maryja, nie tylko, ażeby gremialnie poszli na wybory i oddali głos na Partię Polską. Bo wiemy z historii, że już nawet książę Adam Czartoryski na pytanie, ile jest partii w Polsce, powiedział wyraźnie, jest partia polska i antypolska. I więcej na ten temat nic więcej nie będę mówił, tylko jest prośba o to, żeby wyborcy poszli i żeby te wielkie wysiłki rządu, przedstawicieli, którzy dzisiaj są obecnie w Radiu Maryja, żeby one nie zostały zniweczone.
Dziękuję.
I jeszcze raz dziękuję za wszystkie wysiłki w tym kierunku, że Polska, aby Polska była Polską. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy panie Andrzeju za ten telefon. Oddajemy głos panu Michałowi Wiśniewskiemu, wiceministrowi obrony narodowej. Panie ministrze.
Drogi ojcze, szanowny panie Andrzeju, bardzo dziękuję za ten telefon, bo on jest kluczowy. Kluczowy dla praktycznie połowy Polski i połowy mieszkańców naszego kraju. Już teraz odpowiadając na to pytanie, my zostaliśmy rozbrojeni jednym pociągnięciem długopisu. Panie Andrzeju, jednym pociągnięciem długopisu w czasie, kiedy była agresja Rosji na Gruzję, w czasie, kiedy była agresja Rosji na Krym, w tym czasie były likwidowane jednostki na wschodzie Polski. Była likwidowana jednostka jedyna, która była w okolicy miejsca mojego zamieszkania, czyli Augustowa. Czyli jednostka w Suwałkach w tym samym czasie była likwidowana. Ludzie, żołnierze byli stamtąd wyprowadzani. Sprzęt stamtąd został, był wywożony. Więc ja mogę również zadać pytanie i je zadaję na głos. To ja jako mieszkaniec Augustowa, jako mieszkaniec podaugustowskiej wsi zadaję pytanie, to gdzie my, mieszkańcy Augustowa, Sejn, Sokółki, Suwałk, Grajewa, Dąbrowy Białostockiej, gdzie my wszyscy moglibyśmy się udawać, u kogo szukać pomocy, jak nie u polskiego rządu, który jednym pociągnięciem długopisa zostawił nas na pastwę losu. To właśnie, tak jak już tutaj mówiłem na samym początku, to właśnie dzięki premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, który jest autorem ustawy o obronie ojczyzny oraz zdecydowanym i skutecznym decyzją Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej, odtwarzamy zlikwidowane jednostki, takie jak właśnie ta w Suwałkach, takie jak ta, która w Siedlcach, czyli została odtworzona i jest w tej chwili w trakcie właśnie odtwarzania żelazna dywizja, 18 dywizja. Szanowni państwo, panie Andrzeju, oprócz tego, że były te jednostki likwidowane, to jeszcze powiem bardziej. Brama Brzeska, która jest taką równiną między Bugiem a Narwią, gdzie przez setki lat większość wojsk z tamtej strony, ze wschodu, wchodziła na tereny Polski, była otwarta. To właśnie dzisiaj, dzięki tym decyzjom, to tam będą stały najcięższe czołgi, które są na rynku światowym dostępne, które już są na wyposażeniu Wojska Polskiego, czyli Abramsy. To właśnie tam, na Bramie Brzeskiej, będą stacjonować w tej chwili zakupywane śmigłowce Apache. Po to, dlatego że one są kompatybilne. Brama Grodzieńska, czyli w okolicach właśnie Augustowa, w okolicach Sokółki również była otwarta poprzez likwidację właśnie tej jednostki w Suwałkach. Żeby zamknąć tą bramę Grodzieńską, po to jest właśnie tworzona jednostka w Augustowie, gdzie będzie batalion saperów. I teraz ktoś bardzo dużo dostaje takich pytań, dlaczego akurat saperzy w Augustowie. Saperzy są to wyśmienici, świetni żołnierze, którzy zazwyczaj ludziom, naszym radiosłuchaczom, kojarzą się z minami. Ale to jest tylko część ich zadań, dlatego że saperzy zajmują się również przeprawami, mostami, budową dróg, a z racji Augustów na swoje położenie, czyli przepiękne lasy, przepiękne jeziora, czyste, na swoją turystykę. Jak są lasy, jeziora, to zazwyczaj są bagna, torfowiska, więc ciężki sprzęt nie może tam funkcjonować. Dlatego saperzy są idealnie wpisującymi się tymi żołnierzami, tą jednostką, która będzie tam funkcjonować i już jest tam w zalążek tych żołnierzy by już dbać o nasze bezpieczeństwo. To oni już adaptują tam pierwsze budynki po to, żebyśmy na przełomie roku wprowadzili tam jeszcze więcej żołnierzy. To w Czarnej Białostockiej premier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił również powstanie tam jednostki, żeby również domknąć tą bramę grodzieńską. To tam będzie centrum szkolenia dla pierwszej dywizji piechoty Legionów. Ile przecież jest zarzutów do naszego rządu, że nie ma dobrej współpracy między rządem a samorządem. Szanowni Państwo, bez samorządowców nie moglibyśmy tak szybko odtwarzać w sposób ekspresowy tych jednostek. Bo to przykład właśnie Kolna, gdzie burmistrz Kolna Andrzej Duda za pieniądze miasta kupił ziemię i poprzez uchwałę Rady Miasta przekazał ją na wzmocnienie polskich sił zbrojnych. To przykład starosty Grajewskiego Remfelda, który przekazał ziemię we wsi Wojewodzin pod Grajewem. To tam właśnie w ciągu 3 miesięcy powstaje ta jednostka, gdzie w połowie listopada będziemy wprowadzać już żołnierzy. To przykład burmistrza Grajewa, który ziemię inwestycyjną w centrum miasta przekazał również na rzecz sił zbrojnych. Przykładów jest wiele, ale tu trzeba jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, o której tutaj wspomniał pan premier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Bezpieczeństwo to również jest koło zamachowe dla rozwoju. Naród, państwo, które nie ma silnej armii, nie ma statusu, o którym tutaj tak często wspomina pan premier. Dlatego, że kto z nas zainwestowałby swoje pieniądze w miejscu, gdzie jest niebezpiecznie? No przecież nikt. A w tej chwili zobaczmy, jakie są inwestycje w bezpieczeństwo. Nie można mówić, że to są wydatki na bezpieczeństwo. To są inwestycje, bo za tymi inwestycjami przyjdą nowi inwestorzy. Jak przyjdą nowi inwestorzy, to będą nowe miejsca pracy. Jak będą nowe miejsca pracy, to będą nowe podatki, które będą spływały do budżetu państwa oraz do lokalnych gmin, do lokalnych społeczności. I to będzie nakręcać kolejne miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Jeden żołnierz generuje kolejne 3 miejsca pracy w lokalnej społeczności.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo. Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Beata z Londynu. Mnie bardzo martwi i boli sprawa bojkotowania Mierzei Wiślanej i rozwoju portu w Elblągu przez opozycję. I w związku z tym mam pewne skojarzenie. Otóż podczas II wojny światowej, kiedy Niemcy bombardowali Warszawę, wojska rosyjskie stały pod Warszawą i nie pomogły. I Polacy zawsze byli oburzeni na tę sytuację. Jasno widzieli w tym wielką i oczywistą krzywdę zadaną Polsce. Wtedy Polacy umieli ocenić właściwie, co się stało. A teraz podobnie się dzieje, jeżeli chodzi o złą wolę jednej ze stron, bo rząd rozwija gospodarczo Polskę, co jest oczywistym dobrem dla Polaków, a opozycja blokuje to dobro. I dlatego nie rozumiem, dlaczego tym razem, kiedy dzieje się krzywda, przede wszystkim dla mieszkańców Elbląga, ale w ogóle dla Polaków, Polacy nie reagują tak, jak trzeba. Jeszcze dodam, że niektóre samorządy, gdzie większość ma opozycja, blokują niektóre wypłaty lub inwestycje dla obywateli. I to też jest wielka krzywda wyrządzana Polakom. Więc dlatego życzę, żeby Polacy na nowo zaczęli zachowywać się tak, jak trzeba. Dziękuję bardzo, z Bogiem. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy bardzo pani Beato. Z Panem Bogiem pozdrawiamy. I w naszym studiu mamy 2 reprezentantów Pomorza. Najpierw oddajmy głos panu Andrzejowi Jaworskiemu, prezesowi Izby Gospodarczo-Handlowej.
Bardzo dziękuję za to pytanie. Mierzeja Wiślana to jest akurat mój okręg wyborczy, dlatego że Mierzeja Wiślana należy do województwa pomorskiego. Natomiast jest to kluczowa inwestycja, jeżeli mówimy o przekopie, zarówno dla ziemi gdańskiej, jak i dla ziemi elbląskiej. Od samego początku mówiliśmy o tym, że i dla bezpieczeństwa, i dla gospodarki musi ten przekop powstać i bardzo długo o niego walczyliśmy. Zresztą jedną z pierwszych osób, która mówiła o tym przekopie, był swego czasu świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński. To inwestycja, która miała nas uniezależnić od Rosji i to była pierwsza tego typu inwestycja w swoim zamierzeniu, która pokazywała, że przestajemy myśleć kategoriami inni nam będą pozwalali na transport czy na żeglugę, sami będziemy decydowali o tym, w jaki sposób chcemy pływać i jakie towary chcemy gdzie przewozić. W pierwszej części naszego spotkania mówiliśmy o tym, że ten przekop nie powstał tylko po to, żeby był przekop, ale po to, że liczymy na to, że rozwinie się port w Elblągu i ten port w Elblągu będzie bardzo ważny do współpracy z portami w Trójmieście. Ale niezależnie od tego, to są nowe miejsca pracy. To są nowe miejsca pracy zarówno na Mierzei Wiślanej, zarówno w Elblągu, o czym pewnie pan poseł Śliwka za chwilę powie, ale także w całym okręgu gdańskim, w takich miejscowościach, gdzie było duże bezrobocie za czasów Platformy Obywatelskiej, sięgające ponad 30%, to także Sztum, Kwidzyn, to Malbork. Mówił tutaj pan minister Śliwka o inwestycji dotyczącej nowego młynu zbożowego w Malborku. I to wszystko jest ze sobą powiązane, dlatego ja jestem przekonany, że to właśnie ze względów także tej polityki antypolskiej, to pan Andrzej przed chwilą mówił, że jest jedna partia polska w Polsce i jest jedna partia antypolska, która ma jeszcze różnego rodzaju satelity, które jej służą. I myślę, że to jest niezwykle istotne. Kto krytykował od samego początku przekop Mierzei Wiślanej? Kto mówił, że on nie powstanie? Tak samo zresztą, jak było podobnie z murem granicznym broniącym Polski od Białorusi. Platforma Obywatelska, jej politycy, osoby blisko z nią związane, wszyscy akolici wokół Platformy Obywatelskiej, dlatego że to była inwestycja, która nas wzmacniała. I oczywiście możemy mówić różnego rodzaju rzeczy i możemy znajdować argumenty ekonomiczne, które są tak naprawdę pseudoekonomicznymi argumentami ze strony Platformy Obywatelskiej, ponieważ wiemy doskonale, że obronność, bezpieczeństwo nie ma ceny.
Dziękuję bardzo i o odpowiedź prosimy pana Andrzeja Śliwkę, wiceministra aktywów państwowych.
Ja bardzo dziękuję za to pytanie i w ogóle za te zdanie, które pani wypowiedziała, bo rzeczywiście mieszkańcy Elbląga mają podobną optykę. Oni też do końca nie rozumieją, dlaczego prezydent miasta, pomimo tego, że inwestycja, bardzo ważna inwestycja związana z przekopem Mierzei Wiślanej, która w pierwotnej wersji, w pierwszej części ma oczywiście wymiar suwerennościowy, taki godnościowy, że jakokolwiek jednostka, która będzie chciała przepłynąć z zalewu do zatoki, nie będzie musiała, czy z zatoki do zalewu, nie będzie musiała uzyskać rosyjskiej zgody. Ale dla nas, jako mieszkańców regionu elbląskiego, to ma wymiar przede wszystkim gospodarczy. Dlatego też pierwsza część tej inwestycji, która była otwarta 17 września w ubiegłym roku, była bardzo ważną inwestycją, bardzo ważnym etapem. Przekop sam w sobie jest właśnie tym pierwszym etapem. Czeka nas teraz i realizowane są dwa kolejne etapy związane z pogłębieniem toru wodnego na Zalewie Wiślanym i pogłębienia toru wodnego na rzece Elbląg. I ostatnia kwestia, która pozostała, to jest odcinek 800-metrowy, który leży w kompetencji spółki miejskiej. I mając na względzie, że spółka miejska, zarząd portu morskiego jest fatalnie zarządzana. W ubiegłym roku dane, które były przedstawione, to jest blisko 10% potencjału, który jest wykorzystywany. W tym roku będzie o wiele gorzej. To jest promil, nawet nie procent w udziale przeładunkowym. 5 osób zatrudnionych w tej spółce. Nie wspominając o tym, że ten, kto ktokolwiek był w Elblągu i przejeżdżał wokół terminalu portowego w Elblągu, to widzi, że port morski w Elblągu bardziej przypomina parking dla tirów niż port z prawdziwego zdarzenia. I dlatego, mając to wszystko na uwadze, jeszcze mogę dodać skumulowaną stratę na przestrzeni ostatnich lat na poziomie 1 000 000 zł. Mając to wszystko na uwadze, mądry gospodarz powinien chcieć współpracować z rządem i ta propozycja, która padła z moich ust, to znaczy 100 milionów złotych na rozwój portu morskiego w Elblągu, właśnie żeby port morski w Elblągu stał się 4. portem Rzeczypospolitej, doprowadziłoby do tego, że nasz region, region elbląski, by odżył. Bardzo ucierpieliśmy przez reformę administracyjną Jerzego Buzka, poprzez to, że województwo elbląskie już nie funkcjonuje. Duże miasta, takie jak Olsztyn, Gdańsk, Warszawa, stały się miejscem ucieczki, albo mogę chyba powiedzieć przemieszczenia właśnie młodych ludzi. I dawne miasta wojewódzkie bardzo z tego tytułu utraciły swój prestiż. No Elbląg jest tego doskonałym przykładem. Więc mając to wszystko na względzie, otwarcie Elbląga na Morze Bałtyckie, doprowadzenie do tego, że Elbląg, który był swojego czasu największym miastem portowym w Polsce, ponownie by wrócił do tego statusu, żeby być miastem portowym, by doprowadziło do tego, że wszyscy mieszkańcy regionu staliby się tego beneficjentami. Wystarczy spojrzeć właśnie na Gdańsk, Gdynię, kompleks Szczecin-Świnoujście i zobaczyć, że rzeczywiście tam jest biznes, tam są generowane nowe miejsca pracy. Tam jest kreowana przedsiębiorczość. No i te działania, które są podejmowane przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, polityków Platformy Obywatelskiej, Lewicy, no one są tylko i wyłącznie uwarunkowane politycznie. Wraz z lokalnymi patriotami w Elblągu zebraliśmy ponad 10 tysięcy podpisów na to, żeby właśnie pan prezydent zreflektował się nad tą swoją decyzją. Niestety znowu wzięła górę polityka i prezydent miasta z uporem maniaka, mogę powiedzieć jak pijany płotu, trzyma się tej swojej wersji, no, ze szkodą dla rozwoju Elbląga, ze szkodą dla rozwoju całego regionu i wielokrotnie słyszę to na spotkaniach, ale mam też taką informację, wiadomość, to znaczy, że pomimo uporu tego pana prezydenta, my mamy scenariusz B i C i nie pozwolimy na to, że widzimisię jednego polityka będzie wpływało na rozwój całego regionu. Ten port tak czy siak powstanie. I czy to się panu prezydentowi z Polskiego Stronnictwa Ludowego i jego akolitom z Platformy Obywatelskiej i z Lewicy podoba, czy nie? Bo zależy nam na tym, żeby właśnie dawne miasta wojewódzkie rozwijały się, żeby nasz region się rozwijał. Ja już o tym wspominałem w części telewizyjnej. W powiecie elbląskim bezrobocie sięgało 30% w szczycie rządów Tuska i Kosiniaka-Kamysza. Może prezydent Wróblewski, bo o nim mówię, o prezydencie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, no nie chce doprowadzić do tego, żeby w Elblągu, w naszym regionie było jeszcze niższe bezrobocie, bo dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości on jest prawie 3-krotnie niższe niż za czasów właśnie Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Ale kończąc już, te działania, które właśnie są przez nas podjęte, mają doprowadzić do tego i po to robiliśmy przekop Mierzei Wiślanej, żeby inwestycja w port, znaczy żeby działania portu morskiego w Elblągu, żeby port morski w Elblągu oddziaływał pozytywnie na cały region elbląski, ale także na Żuławy. Wielokrotnie o tym rozmawiałem tutaj z obecnym panem posłem Andrzejem Jaworskim, że nie tylko ja na spotkaniach, które odbywam w Pasłęku, w Elblągu, w Tolkmicku, czy w Braniewie, czy nawet o Strudzie słyszę o tej tematyce, tylko również pan poseł Jaworski, który jest z Gdańska, słyszy to na Żuławach, tych Żuławach pomorskich. Wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. A co wydaje mi się bardzo ciekawe, już tak rzeczywiście kończąc, To też pokazuje tą różnicę w filozofiach. Już w tym momencie blisko 1000 jednostek spokojnie by mogło przepływać, jeżeli by oczywiście ten nasz plan został zrealizowany, który zaproponowaliśmy ponad rok temu do portu morskiego w Elblągu, z portu w Gdańsku i z portów z Gdańska i z Gdyni 1000 jednostek mogłoby spokojnie zostać przekierowanych właśnie do portu morskiego w Elblągu i ten potencjał portu morskiego byłby w pełni wykorzystywany, ale w strategii zarządu portu morskiego, czyli w spółki komunalnej zarządu portu morskiego w Elblągu było założenie, że port morski w Elblągu, który jest teraz spółką komunalną, nie ma współpracować z portem morskim w Gdańsku czy z portem morskim w Gdyni. Według tego założenia miał współpracować z portem morskim w Bałtyjsku i w Królewcu. I taka jest różnica między Prawem i Sprawiedliwością, gdzie my proponujemy rozwój Elbląga, czwarty port Rzeczypospolitej, wpisanie portu morskiego w Elblągu jako port o strategicznym znaczeniu, 100 milionów złotych na niezbędne inwestycje i w kolejnych latach kolejne miliony. Na przykładzie portu Szczecin-Świnoujście widać 10 miliardów na przestrzeni najbliższej dekady. A co proponuje Platforma z Polskim Stronnictwem Ludowym? No proponuje zastój, sukcesywne upadanie portu, a jeżeli by chcieli współpracować, to nie z portami państwowymi polskimi, tylko z portami w obwodzie królewieckim.
Ja dziękuję tylko jedno zdanie bardzo. Dodam, że to jest tak, że nasza granica z Rosją na Mierzei Wiślanej, tutaj wielkie podziękowania dla ministra Błaszczaka, ministra Wiśniewskiego, który z nami jest, że także te jednostki, które są w pobliżu tego terenu, się rozwijają i tutaj ta obronność nasza rośnie, chociażby to, co się dzieje w Malborku.
Dziękuję. 48 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej.
Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej dumy, z władzy mocnej i rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczyka, przeszłość wielka wzniosła. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych, w uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych, wypełnia place, ulice i domy, znajomy zgiełk, twoja mowa, co lśni pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy, jak ze źródła, czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo. To ojczyzna twa, to ojczyzna twa. I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym historią swą, mową sztuką, te trzy kwiaty trzymasz w swych rękach, jak schedel pokoleń. Muszą wciąż kwitnąć, by kraj dalej trwał. Bez historii mowy sztuki, bez mądrości tej z nauki, naród się zamieni w bezimienny kraj. Dziś ojczyzna jest w potrzebie, czeka ciebie, wierzy w ciebie. Tysiąc lat historii patrzy w serce twe. Masz obronić co najlepsze, by służyło Polsce jeszcze. Liczy na twą pomoc. Dziś ojczyzna twa,
dziś ojczyzna twa.
Pięćdziesiąt dwie minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: jaka przyszłość Polski, a naszymi gośćmi jest pan Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, pan Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych, pan Michał Wiśniewski, wiceminister obrony narodowej, pan Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego ministra aktywów państwowych oraz pan Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej. Mamy kolejne telefony. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, witam zaproszonych gości, Marcin z Moronka. Ja tak na wstępie powiem, że miałem tydzień temu, dokładnie w sobotę, przyjemność rozmawiać, wziąć udział w rozmowach niedokończonych i wtedy prowadził ojciec Benedykt. Padło takie sformułowanie ode mnie, że wtedy, że Prawo i Sprawiedliwość zamknęło 14 kopalni. Ojciec mnie trochę tak poprawiał i mówił, żeby te informacje sprawdzić. Wziąłem to sobie do serca i zweryfikowałem te informacje. W sumie to jestem ojcu Benedyktowi za to wdzięczny, bo mam teraz taką większą wiedzę. Chciałbym się do tego teraz odnieść z racji tego, że mamy tutaj pana premiera, panów ministrów. Ja bym prosił o potwierdzenie, tylko powiem, że moja wiedza, jaką teraz przedstawię, ona pochodzi ze strony ministerialnej, to jest strona Ministerstwa Aktywów Państwowych, z tak zwanej tej umowy społecznej, gdzie również pod nią podpisał się pan premier, oraz udało mi się dodzwonić i rozmawiałem w tej sprawie z panem Bogusławem Ziemskiem, to jest przewodniczący Wolnych Związków Zawodowych w sierpień 80. I tak chciałbym poruszyć, bo to jest taka sprawa ważna, uważam, dlatego, że pamiętam te wybory w 2015 roku, gdzie Prawo i Sprawiedliwość miało tak bronić tych kopalń, nawet pani premier Beata Szydło, uważam ją za wspaniałego polityka. Ale no, pamiętam, jak broniła, jak mówiła, że mamy przygotowany program naprawczy, a tak naprawdę stało się inaczej. Ja chciałbym teraz panu premierowi zadać takie pytania, ale które zadał w odpowiedzi na moje pan Bogusław Ziętek. Ja to tak przedstawię panu premierowi. W 2016, 30 grudnia, Ministerstwo Energii zdecydowało o zamknięciu wydobycia kopalni Makoszowy. Później mamy 31 marzec 2017, decyzja o zamknięciu czynnego zakładu kopalnia Krupiński. W 2021, w pierwszym kwartale 2021, mamy decyzję o zamknięciu kopalni Ruda Rów Pokój. Następnie.
Panie Marcinie, bo to rozumiem, tak? Jest długa lista, tak?
Wie ojciec co?
Bo ona jest długa, bo nie rozumiemy.
Tak, już ojcze, to nie będę wymieniał może tych kopalń, nie będę wymieniał tych lat, w których są przewidziane. W każdym razie to nie jest te trzy i ta cała lista, która jest w tej umowie społecznej, to jest 20 kopalń, nawet nie 14, ale 20. No ktoś by mógł powiedzieć, ale tam się w niektórych kopalniach kończą materiały do wydobycia, to się węgiel kończy. Ja się zapytałem pana Bogusława, jak jest z tym węglem? Mówię, czy naprawdę mamy go tylko na 200 czy 300 lat? On mi powiedział, że po części jest to prawda, ale ta wiedza płynie tylko z tego, co mamy przebadane. Mówi, natomiast nie możemy zapomnieć o tych złożach, które są niezbadane i niezmierzone. Jest tego tak dużo, że gdybyśmy zaczęli to badać i mierzyć, to by się mogło okazać, że mamy materiały niewyczerpalne. Do końca świata jeden dzień dłużej. Tego tyle jest, powiedział. Więc to jest po części prawda, ale po części nieprawda.
Dziękujemy.
I zadał takie jedno pytanie. Ojcze, już kończę. Pan Bogusław zadał takie jedno pytanie, bo też bardzo cierpią z tego powodu. On powiedział tak, że można mieć żal do Prawa i Sprawiedliwości o te kopalnie. Dlaczego? I to jest jego pytanie. Dlaczego położyło polskie górnictwo na ołtarzu Unii Europejskiej? Dlaczego i za co? Jak teraz wszyscy widzimy, że cała Europa i świat wraca do węgla, my natomiast odchodzimy od niego. Mówi on, pan Bogusław powiedział, że nie mają nic przeciwko temu, przeciwko OZE. Ale nie można tak zrobić, że bazujemy tylko na jednym, czy stawiamy na elektrownie atomowe, a odchodzimy od węgla. To jest po prostu zabójstwo do naszej gospodarki.
Dziękujemy, panie Marcinie. Już to pytanie wybrzmiało i oddajemy głos panu premierowi Jackowi Sasinowi, ministrowi aktywów państwowych. Prosimy bardzo.
Bardzo dziękuję. Odpowiadając na to pytanie, no więc tu rzeczywiście chcę sprostować. Nie żadne 14 kopalń, to o czym pan który przed chwilą się wypowiadał, powiedział, że mówił w poprzednim programie, tylko rzeczywiście jedna. Kopalnia Krupiński to jest jedyna kopalnia, która została zamknięta w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, a szczerze mówiąc, jak Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w 2015 roku, to stan polskiego górnictwa był taki, że gdyby kierować się tylko i wyłącznie względami ekonomicznymi, to właściwie wszystkie te kopalnie by padłyby jako firmy, jako spółki. Nie byłyby w stanie dłużej funkcjonować, byłyby niewypłacalne. No taka była spuścizna rządów Platformy Obywatelskiej. Ja przypomnę, że nawet sami politycy Platformy sobie z tego zdawali sprawę. Udało się nagrać ówczesną wicepremier Elżbietę Bieńkowską, wicepremier w rządzie Tuska, która jako minister gospodarki odpowiadała za polskie górnictwo. Nawet pamiętamy ją, jak w mundurze górniczym była na w karczmie piwnej razem z premierem Tuskiem i tam bawiła się i śpiewała. A ona podsumowała tą sytuację w górnictwie, mówiąc, jak to prezesi spółek górniczych nic nie robili, siedzieli, jedli, pili, lulki palili, aż wszystko, i tutaj pada słowo, że tak powiem, mało cenzuralne, no, upadło. Innym słowem to określmy. Otóż, szanowni państwo, to rzeczywiście ogromny wysiłek pani premier Beaty Szydło i ówczesnego ministra energii, pana Krzysztofa Tchórzewskiego, minister energii w rządzie pani Beaty Szydło, spowodował, że to górnictwo zostało uratowane. Kopalnie zostały uratowane. Nie udało się tej jednej kopalni rzeczywiście uratować. Natomiast pozostałe zostały uratowane. Została utworzona Polska Grupa Górnicza. Spółka, która nowy podmiot, który został, skupił większość funkcjonujących kopalń. Polskie górnictwo dalej dostarcza węgiel do polskich elektrowni. Około 70% energii w Polsce jest produkowane z węgla. Natomiast to, co pan mówił przed chwilą, umowa społeczna, to jest zupełnie co innego. To jest coś, co jest podpisane na przyszłość. Ja się dziwię panu Ziętkowi, którego pan tutaj przywołuje, bo on się też pod tą umową społeczną podpisał. On się podpisał pod tą umową, jego związek. On i jego związek się podpisali. Akceptowali to i dzisiaj oczywiście sympatie polityczne pana Ziętka i jego związku są zupełnie po innej stronie niż Prawo i Sprawiedliwość. Proszę, żeby to również brać pod uwagę. Ten związek jest, tak powiem, opozycyjnie nastawiony do dzisiejszego rządu. Natomiast akceptował te ustalenia. Te ustalenia, które mówią, że będziemy stopniowo w Polsce odchodzić od górnictwa, nie dlatego, że jesteśmy ideologami zielonej energii, ale dlatego, że nie możemy abstrahować od tego, że dzisiaj produkcja energii z węgla jest szalenie droga. Jest droga nawet nie dlatego, że jest drogi węgiel. Jest droga dlatego, że jest obłożona ogromnymi opłatami za emisję CO2. To są wymogi naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej, ale powiem tak, gdybyśmy nawet nie byli w Unii Europejskiej, to handlując z Unią Europejską, prowadząc z nią interesy, eksportując towary do Unii Europejskiej, bylibyśmy zobowiązani do tego, żeby takie opłaty klimatyczne wprowadzić. I to jest, no, można się obrażać, że tak powiem, na dzisiejszy świat. Można się obrażać na to, że takie reguły gry dzisiaj w świecie obowiązują, ale nie jesteśmy w stanie jako kraj tych reguł skutecznie zmienić i musimy to brać pod uwagę i my postępujemy niezwykle odpowiedzialnie jako rząd, niezwykle odpowiedzialnie, bo tak, po pierwsze, nie jesteśmy tymi, którzy mówią, odchodzimy od węgla szybko i natychmiast. To mówią politycy Platformy, to mówił Hołownia, Trzaskowski, oni chcieli zamykać kopalnie w Turowie, Lewica, oni chcą rzeczywiście odchodzić od węgla w sposób rewolucyjny. My mówimy tak, dopóki nie będziemy w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości energii w Polsce z innych źródeł, a przede wszystkim z energetyki atomowej, do tego czasu będziemy wydobywać węgiel i będziemy produkować energię z węgla. Natomiast jeśli pan mówi o tym, że powinniśmy dalej, że tak powiem, utrzymywać produkcję z węgla, bo będziemy posiadali węgiel, to ja powiem tak, no możemy to robić, tylko musimy mieć świadomość, że to będzie najdroższa z możliwych energii, jaką będziemy pozyskiwać. Energia jądrowa jest energią tanią, czystą, czyli w tym sensie nieobłożoną tymi opłatami, pewną, bo tutaj produkcja jest pewna, no inaczej niż chociażby wiatraki, czy offshore, wiatraki na Bałtyku, czy energia ze słońca. Ona rzeczywiście nie jest pewna. Ona jest kapryśna, zależna od właśnie wiatru, od słońca. Natomiast energia jądrowa jest pewna. Stawiamy na energię jądrową, na duże elektrownie jądrowe, na małe reaktory jądrowe, one dadzą Polakom tanią energię, to przede wszystkim o to chodzi, energię pewną i tanią, dadzą również tanią energię polskiej gospodarce, czyli spowodują, że polska gospodarka będzie mogła być konkurencyjna w stosunku do innych gospodarek. Natomiast gdybyśmy dalej zamykali oczy na to, co się dzieje i jakby nie szukali tej alternatywy dla węgla, to oczywiście nasza gospodarka byłaby coraz droższa i energia dla przeciętnej polskiej rodziny byłaby coraz droższa. Właśnie przez te opłaty, którymi ta emisja CO2 przy produkcji energii z węgla jest obłożona. Ale jeszcze raz powtarzam, tak długo, jak będzie to konieczne, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo energetyczne, węgiel w Polsce będzie źródłem energii, będzie wydobywany i te kopalnie będą funkcjonować. Będą funkcjonować i nikt ich nie będzie zamykał tylko po to, żeby je zamykać. Jesteśmy tutaj w stałym dialogu ze związkami zawodowymi, ze wszystkimi środowiskami, które reprezentują górników. Ta umowa społeczna jest właśnie dowodem na to, że potrafimy się dogadać, że potrafimy znaleźć w tej sytuacji takie rozwiązanie, które jest akceptowane przez wszystkich, i przez rząd, i przez pracowników sektora górniczego, przez związki zawodowe, które ich reprezentują. Zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy wspierać polskie górnictwo, będziemy je również wspierać finansowo, jeśli będzie taka potrzeba, przez pomoc publiczną. Jesteśmy odpowiedzialnym rządem i bardzo proszę, żeby wziąć to pod uwagę i nie słuchać takich głosów, które w tej chwili w kampanii wyborczej pewnie wybrzmiewają, bo każdy chce ugrać przy tej okazji swój polityczny kapitał, ale wtedy, kiedy były rozmowy, kiedy była umowa społeczna formowana, to te same osoby wtedy się pod tym po prostu podpisywały. Odpowiedzialność przede wszystkim i bezpieczeństwo energetyczne Polski, bo to jest bezpieczeństwo Polaków, to jest coś, co nam przyświeca.
Panie premierze, jeszcze jak jesteśmy w tym temacie i nasz temat dzisiejszej audycji, jaka przyszłość Polski, w środę spółka Polskie Elektrownie Jądrowa podpisała umowę z amerykańskim konsorcjum, umowę na zaprojektowanie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, która ma powstać na Pomorzu. Jakby pan premier mógł jeszcze tutaj w paru słowach powiedzieć o tej inwestycji, która wpływa bardzo na naszą przyszłość.
Tak, to jest oczywiście, że tak, bo przyszłość Polski, bezpieczeństwo energetyczne Polski w znacznej mierze będzie zależało od energii jądrowej. My zamierzamy zbudować 3 duże elektrownie jądrowe, 2 elektrownie w programie wprost rządowym, czyli wprost finansowanym z naszych pieniędzy budżetowych. Pierwsza z tych elektrowni to właśnie ta elektrownia, o której ojciec redaktor przed chwilą powiedział. Już wiemy, że to będzie elektrownia na Pomorzu w Choczewie, że będzie budowana wraz z partnerami amerykańskimi, z firmami Westinghouse i Bechtel. Właśnie w tym tygodniu podpisano z tymi firmami umowę na zaprojektowanie i budowę tej elektrowni, więc można powiedzieć, jesteśmy już na tym etapie, że ta elektrownia będzie realizowana. Druga z tych elektrowni rządowych właśnie, wkrótce będą podane do wiadomości 2 alternatywne umiejscowienia tej elektrowni. No i mamy 3 elektrownię budowaną razem z Koreańczykami, z koreańską firmą KHNP. Tutaj partnerem jest właśnie największa polska spółka energetyczna, czy polska grupa energetyczna. To też jakby taki przypis do tej roli spółek Skarbu Państwa, bo tutaj właśnie jedna z tych spółek będzie partnerem dla Koreańczyków do budowy tej 3 elektrowni jądrowej. No i mamy wreszcie cały program realizowany przez różne dzisiaj spółki Skarbu Państwa, w tym przez Orlen, ale również przez KGHM, przez Azoty, małych reaktorów jądrowych, które będą, jak wszystko dobrze pójdzie, można powiedzieć, jak uda się doprowadzić do końca już wdrożenie tej technologii, będą, można powiedzieć, takim bardzo poważnym komponentem również, a może nawet głównym komponentem wytwarzania energii w Polsce. Więc mamy teraz ten kilkunastoletni okres, bo szacujemy, że pierwszy prąd z elektrowni jądrowych popłynie za około 12 lat, 2035 rok. To jest początek, można powiedzieć, już praktycznego działania polskiej energetyki jądrowej w wymiarze tych dużych elektrowni. Do tego czasu oczywiście w dalszym ciągu tym naszym fundamentem będzie węgiel, tak jak powiedziałem przed chwilą, a pewnie potem jeszcze dosyć też długo, bo umowa społeczna przewiduje, że do 2049 roku węgiel będzie funkcjonował w polskiej energetyce, a być może nawet dłużej, jeśli taka będzie potrzeba. Natomiast rzeczywiście jesteśmy dzisiaj już na dobrej drodze do tego, żeby zbudować naszą energetykę jądrową i to jest bardzo dobra wiadomość, bo my tutaj też jesteśmy wiarygodni. Nasi poprzednicy z PO tą sprawę całkowicie zawalili. Już w 2007 roku rząd pana premiera Jarosława Jarosława Kaczyńskiego podjął decyzję o budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. I potem przez 8 lat nic się nie wydarzyło. Powołana została tylko spółka, gdzie kolega Donalda Tuska, pan minister Grat, zgarniał, że tak powiem, duże, wysokie pensje, natomiast nic nie zostało zrobione. Dopiero my na nowo żeśmy ten program zaczęli kontynuować i dzisiaj mamy już takie efekty, czyli mamy już konkrety dotyczące budowy elektrowni.
Ale panie premierze, przypomnijmy tylko, że proces zamykania kopalni zaczął się za rządów Jerzego Buzka. On zamknął wtedy prawie 23 kopalnie, ile pamiętam, i prawie 90 tysięcy górników straciło pracę, więc myślę, że trzeba to też przypominać, kto zaczął kopalnie zamykać, ile kopalni za rządów Jerzego Buzka zostało zamknięte.
Proces niszczenia polskiego górnictwa trwa bardzo długo. Rzeczywiście ten okres rządów Jerzego Buzka, no, dzisiaj prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej, to był najczarniejszy okres, jeśli chodzi o likwidację górnictwa. Wtedy rzeczywiście no, te liczby, które podał przed chwilą Andrzej Jaworski, one są porażające. One pokazują rzeczywiście skalę tej likwidacji wówczas. Potem mieliśmy również ten proces zarządów właśnie Platformy Obywatelskiej. Mówiłem o tym. Niszczenia polskiego górnictwa, właściwie doprowadzenia do tego, że ono w naturalny sposób by zniknęło poprzez upadłość. Po prostu te kopalnie miały upaść. One miały być doprowadzone do takiego stanu, żeby upaść i żeby polskie górnictwo zostało zlikwidowane. A my wtedy, no cóż, no, stalibyśmy się krajem zależnym od importu. No, albo byśmy importowali węgiel, albo energię, no pewnie z Niemiec. Taki był plan rządu Tuska. To Prawo i Sprawiedliwość uratowało polskie górnictwo i chcę, żeby to wybrzmiało, bo właśnie są rozsiewane w przestrzeni publicznej tego typu informacje, że zostało zamkniętych kilkanaście kopalń za naszych rządów. Już nawet niektórzy mówili o 20 kilku kopalniach. Te 14, które tutaj padło z ust naszego radiosłuchacza, to jest nieprawda, szanowni państwo. To są, jak to się mówi w tej chwili, fake newsy, fałszywe informacje, które mają uderzać w Prawo i Sprawiedliwość. Ja jako minister aktywów państwowych bardzo często rozmawiam z przedstawicielami również związków zawodowych, Solidarności Górniczej, i myślę, że wszyscy mamy tutaj podobne zdanie, że wszyscy jakby uważamy i wiemy to doskonale, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość, nasz rząd, a konkretnie właśnie rząd pani premier Beaty Szydło w tym najtrudniejszym momencie początków naszych rządów to górnictwo uratował i my nie damy upaść górnictwu, bo to jest absolutnie dla nas dzisiaj być albo nie być. To jest kwestia naszej niezależności energetycznej, naszego bezpieczeństwa, możliwości zapewnienia Polsce odpowiedniej ilości energii. Pamiętajmy, że dzisiaj górnictwo chcą zlikwidować ci, którzy aspirują do władzy. Platforma Obywatelska, Lewica, Hołownia, czyli Trzecia Droga. Oni chcą zamykać polskie kopalnie. Sąd Europejski powiedział, że mamy natychmiast zamknąć kopalnię w Turowie, to kto wtedy mówił, że trzeba ten wyrok wykonać? Trzaskowski i Hołownia. Oni byli na pierwszej linii, oni mówili, trzeba zamykać Turów, nie patrząc na to, że zamknięcie Turowa spowoduje, że praktycznie duża część Polski będzie pozbawiona energii, że tysiące ludzi stracą pracę tam, prawda? Że będzie to dla nas, dla naszej gospodarki potężny cios. Nie. Oni, prawda, z Brukseli przyszedł sygnał, natychmiast wykonać. I to pokazuje, co się będzie działo, jeśli oni wrócą do władzy. Cela natychmiast wyda rozkaz likwidować kopalnie w Polsce i oni to zlikwidują. Rzeczywiście to jest potężne zagrożenie i dobrze by było, żeby wszyscy w Polsce, nie tylko na Śląsku, bo to dotyczy całej Polski, żeby wszyscy to wreszcie zrozumieli.
Dziękuję. Na potwierdzenie tego, co jeszcze powiedział pan premier, to przypomnę jedno zdanie wypowiedziane przez Jerzego Buzka 18 marca 2017 roku, kiedy powiedział, że wspólna polityka Unii Europejskiej jest jednoznaczna wobec górnictwa węgla kamiennego. Będziemy zamykać kopalnie.
Dziękuję bardzo. Mamy jeszcze jeden telefon, poproszę bardzo. Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Bernardyna, Lubuskie województwo. Witam jeszcze bardzo ojca prowadzącego i gości. Powiem, że ja bardzo też, tak jak tutaj dzwonił chyba pan Andrzej z Warszawy, to ja również podzielam to samo jego zdanie, te obawy, że ta granica obronna do linii Wisły, to mnie, kiedy to usłyszałam, to mnie to bardzo zaniepokoiło. I tak samo jak pan Andrzej, miałam takie obawy, więc to by już, no, Polski by nie było, bo tak po kolei by nas po prostu te niedobre posunięcia by nas zniewalały. I mam tylko jeszcze takie pytanie, kto właśnie dopuścił do takiego diabelskiego podpisu? Czy to była decyzja jednej osoby, czy to było po linii obronności polskiej? Kto za tym stał? A poza tym to ja powiem, że my Polacy, którzy mamy Polskę w sercu, powinniśmy iść na głosowanie i również w referendum wyrazić to swoje nie przeciw tym wszystkim zakusom, jakie po prostu dla nas szykują opozycjoniści. I powiem, że bardzo, bardzo się cieszyłam, kiedy słuchałam do nocy wyników wyborów, kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Aha, jeszcze co do obronności granicy, to powiem, że mój syn pracuje w wojsku i on w pewnym momencie jeszcze dawno, dawno temu to powiedział, że pan Macierewicz wreszcie zrobił w wojsku taki wojskowy porządek. No więcej tam niewiele mówił, ale był za tymi dobrymi posunięciami pana Macierewicza.
Dziękujemy, powiem, pani.
Tak.
Bernardyno.
No, także wzywam wszystkich Polaków. Głosujmy. Głosujmy dobrze i idźmy do wyborów, bo to jest jedyna nasza szansa, żeby Polska była Polską. Dziękuję szczęść Boże wszystkim.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy bardzo, Pani Bernardyno. I głos oddamy Panu ministrowi, wiceministrowi obrony narodowej Michałowi Wiśniewskiemu, a także Panu Piotrowi Rycerskiemu, szefowi gabinetu politycznego ministra aktywów państwowych. Prosimy bardzo najpierw, Panie Ministrze.
Pytanie Pani Bernardyny wiąże się również z pytaniem Pana Andrzeja. I tu z tego miejsca bardzo mocno, nie tylko jako wiceminister obrony narodowej, ale jako w szczególności mieszkaniec Polski Wschodniej, mieszkaniec Przesmyku Suwalskiego, chcę właśnie podziękować panu premierowi Jackowi Sasinowi za to, że bardzo dobrze nadzoruje spółki Skarbu Państwa. Dlatego, że to dzięki dobremu nadzorowi, że te pieniądze nie wypływają na zewnątrz bądź do kolesi, zapewniają te spółki nam pieniądze, fundusze, które są przeznaczane na rozwój, a fundusze inwestujemy właśnie, tak jak już wcześniej mówiłem, w bezpieczeństwo, co daje przestrzeń i warunki do dalszego rozwoju gospodarki, bo bezpieczeństwo jest kołem zamachowym gospodarki, ale również te spółki, które są nadzorowane właśnie przez pana premiera Jacka Sasina, również wspomagają nie tylko finansowo rozwój bezpieczeństwa, bo nadzorowane spółki takie właśnie jak PKP Cargo zamiast niszczyć, między innymi dzięki panu premierowi Sasinowi, dzięki tutaj skromnemu dyrektorowi, który wykonał również ogromną pracę na Podkarpaciu, za chwilkę w byłej fabryce wagonów w Gniewczynie ta fabryka dostanie nowego życia. To właśnie tam przyjdą nowe inwestycje, które pobudzą od początku ten region. Za co jako jeszcze raz mieszkaniec Polski Wschodniej bardzo dziękuję. Ale jeszcze odpowiadając na pytanie pani Bernardyny.
Pamiętajmy, że opozycja protestowała przeciwko Polsce, protestowała również przeciwko Zaporze, która chroni nas przed ludźmi, którzy tworzą potem gangi, tak jak w Szwecji. W Szwecji jest wyprowadzana dzisiaj, jest dzisiaj na w szwedzkie ulice wyprowadzane jest wojsko. Ten mur chroni nas przed zagrożeniami w perspektywie paru lat, przed gangami, zabójstwami, przed gwałtami. I to trzeba bardzo mocno i wyraźnie o tym mówić. Polska w sercu, mur, który jest przeciw, który chroni nas przed złem.
Dziękuję, panie dyrektorze.
Pani Bernardyno, bardzo dziękujemy za pani telefon, dziękujemy za pani wypowiedź. Powiedziała pani jedną bardzo ważną rzecz, że Polskę trzeba mieć w sercu. I to jest bardzo ważne, to jest trafienie tak naprawdę w sedno problemu, w sedno tego, co przed nami 15 października, ponieważ między czym a czym odbędzie się wybór 15 października. Z jednej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość, partię, którą Polskę całą ma w sercu, a Platformę Obywatelską, która jedynie nosi biało-czerwone serduszka na koszulach, a nie ma naszej ojczyzny, naszej Polski w sercach. I oceniajmy, szanowni państwo, obie te partie na podstawie faktów, na podstawie danych, informacji, które każdy z nas jest w stanie bardzo łatwo znaleźć, zweryfikować w internecie. Szanowni państwo, z jednej strony mamy Platformę Obywatelską, która linię obrony naszego kraju chciała ustawić na granicy Wisły. To tak, w taki sposób, że my, mieszkańcy Polski Wschodniej, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia, bylibyśmy oddani bez obrony. Z jednej strony mamy Platformę Obywatelską, która likwidowała jednostki wojskowe, która likwidowała posterunki policji, która likwidowała polską armię, która tak naprawdę prowadziła politykę podległości w stosunku do Niemiec, do Brukseli, a z drugiej strony mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, który stawia na bezpieczeństwo, stawia na rozwój Polski i Polaków, bez względu na to, gdzie mieszkają. Czy mieszkają na małej wiosce w Polsce Wschodniej, na Podkarpaciu, czy w dużym mieście na zachodzie Polski. My stawiamy na bezpieczeństwo, na rozwój Polski, na inwestowanie, na to, żebyśmy stawali się z państwem coraz bardziej bezpiecznym, coraz bogatszym, żebyśmy byli państwem suwerennym i niepodległym, niezależnym od kolegów Donalda Tuska z Berlina czy z Brukseli.
Dziękuję bardzo. Nasze rozmowy niedokończone powoli dobiegają końca. Rozmawiamy w temacie jaka przyszłość Polski, a naszymi gośćmi jest pan Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, pan Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych, pan Michał Wiśniewski, wiceminister obrony narodowej, pan Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego ministra aktywów państwowych oraz pan Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej. Zostaje nam ostatnie 10 minut naszej audycji. Prosiłbym panów o podsumowanie. Każdy z panów ma te 2 minuty, aby podsumować te najważniejsze kwestie, które dzisiaj poruszaliśmy, a także powiedzieć o swoich najbliższych planach związanych też z wyborami Polaków. Może zaczniemy od pana prezesa Izby Gospodarczo-Handlowej, pana Andrzeja Jaworskiego. Prosimy bardzo.
Ja może zacznę od tego, że chciałbym bardzo serdecznie zaprosić państwa, aby nie tylko wziąć udział w wyborach, które są za 2 tygodnie, ale także w referendum. To referendum jest bardzo ważne, ponieważ może nas zabezpieczyć na długie lata i żaden dekret, żadna ustawa nie będzie w stanie zmienić tej decyzji, którą podejmiemy jako Polacy. Ponieważ kandyduję z Gdańska, z okręgu gdańskiego do parlamentu z 6. miejsca, miałem ostatnio debatę z przedstawicielem Platformy Obywatelskiej, który też 6. miejsca kandyduje z tego samego okręgu i on powiedział publicznie na antenie, że nie jest żadnym problemem dla nich, aby 5000 imigrantów trafiło na Kociewie. To jest coś, z czym wcześniej się nie zmierzyliśmy, żeby tak jawnie Platforma Obywatelska i jej przedstawiciele mówili o tym, że chcą, aby ci imigranci, którzy dzisiaj podpalają Paryż, podpalają Szwecję, prowadzą do niesamowicie agresywnych zachowań i przestępstw w Niemczech, nagle znaleźli się pod wpływem przymusowej relokacji na terenie województwa pomorskiego. Spotkaliśmy się w gronie kolegów, też kandydatów, Michała Kowalskiego, który kandyduje z Gdyni z 12 miejsca, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, Huberta Grzegorczyka, który jest kandydatem na senatora z Gdańska, czy Danuty Białookiej, kandydatki na senatora z Gdyni. I bardzo poważnie do tego problemu podeszliśmy, ponieważ okazało się, że w tym samym czasie delegacja sejmiku województwa pomorskiego udała się na spotkanie do Niemiec, gdzie podpisała się pod dokumentem, który został nazwany dokumentem państw około bałtyckich, który także wzywa do tego, aby był wolny przepływ i aby imigranci mogli przyjeżdżać i że teren południowego Bałtyku jest terenem bardzo właściwym do tego, aby ci imigranci mogli się tutaj swobodnie osiedlać. My się na to nie godzimy. Nie godzimy się na to, aby ani w Gdańsku, ani w Starogardzie Gdańskim, ani w Tczewie, ani w Malborku, czy Nowym Dworze Gdańskim, czy w Kwidzynie, czy w Sztumie, nagle pojawiło się jakiekolwiek grono nielegalnych imigrantów, zwłaszcza tych, którzy doprowadzają do niesamowitych, niebezpiecznych sytuacji. I dlatego bardzo mocno zachęcamy wszystkich, aby po prostu wziąć udział w tych wyborach, zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Ja oczywiście proszę o głos na mnie. Jestem szósty na liście, ale przede wszystkim proszę także wszystkich, aby wzięli udział w tym referendum, ponieważ to referendum jest dla nas bardzo ważne i wręcz konieczne. A przy okazji mieszkańców Trójmiasta zapraszam jutro na spotkanie, które odbędzie się w auli Jana Pawła II przy Katedrze Oliwskiej o godzinie 17, gdzie będziemy rozmawiali także o atakach na Kościół katolicki, na Radio Maryja, których także jest coraz więcej i to jest dosyć ważne spotkanie, na które Państwa zapraszam.
Dziękuję bardzo. Teraz poproszę pana Piotra Rycerskiego, szefa gabinetu politycznego ministra aktywów państwowych.
Szanowni Państwo, ja również bardzo gorąco apeluję do tego, żebyście wzięli udział w wyborach i w referendum, które przed nami, które 15 października, ponieważ każdy z nas 15 października może wziąć przyszłość Polski, nasze polskie sprawy w swoje ręce. Zarówno w referendum, tak jak już powiedział pan poseł Andrzej Jaworski, jeżeli osiągniemy tą frekwencję minimum 50%, to bez względu na to, kto w przyszłości będzie sprawował władzę, bez względu na to, kto będzie rządził, będzie zobowiązany jakich udzielimy 15 października na te cztery pytania, które w tej chwili są najważniejsze dla przyszłości, dla rozwoju, dla naszego kraju, dla naszych obywateli. Zachęcam Państwa, żebyście wzięli udział w wyborach 15 października i zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ stawka tych wyborów jest ogromna. Stawką tych wyborów jest Polska bezpieczna i suwerenna. I taka Polska będzie, jeżeli dalej będziemy sprawować władzę jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Polskę mamy w sercach, ponieważ wiemy, jak zarządzać państwem, mamy pomysł na to, jak powinno rozwijać się nasze państwo, jak powinna rozwijać się Polska, jak sprawiać, żeby nasz kraj był jeszcze lepszym i jeszcze przyjaźniejszym do życia dla Polaków. Ponieważ chcemy inwestować w Polsce, w Polskę, chcemy, żeby Polska była bezpieczna i suwerenna. I żeby rozwijała się w całości bez względu na to, czy mówimy tutaj o małych samorządach, o wiejskich gminach, na przykład na Podkarpaciu, czy o dużych aglomeracjach. Uważamy, że każdy Polak, bez względu na miejsce zamieszkania, bez względu na wykształcenie, jest tak samo wartościowym obywatelem i ma takie same szanse rozwojowe. Dlatego, szanowni Państwo, weźmy sprawy w swoje ręce, głosujmy. Ja jestem kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 22. Zachęcam do tego, żebyście oddali Państwo na mnie głos. Szanowni Państwo, do zobaczenia w terenie, do zobaczenia na spotkaniach, które w tej chwili odbywamy w całej Polsce i do zobaczenia przy urnach. Weźmy sprawy w swoje ręce i głosujmy za bezpieczną i suwerenną Polską.
Dziękuję bardzo i teraz bym poprosił pana Michała Wiśniewskiego, wiceministra obrony narodowej.
Drodzy ojcowie, szanowni państwo, tej jesieni staniemy do najważniejszych wyborów po roku 1989. To, tak jak już zostało tutaj powiedziane przez Piotra Rycerskiego, to my zdecydujemy, czy Polska będzie bezpieczna, czy Polska będzie silna, czy Polska będzie suwerenna oraz jaką rolę będzie Polska odgrywać w Europie, na świecie. To również będzie pytanie, jaką rolę będą odgrywać nasze małe ojczyzny, w tym moja mała ojczyzna, czyli województwo podlaskie. Bo pamiętajmy, że bezpieczne Podlasie to bezpieczna Polska. A ja ze swojej strony mogę jedynie powiedzieć, że urodziłem się w Augustowie, wychowałem się w rodzinnym gospodarstwie. Jestem ojcem wspaniałej, kochającej żony oraz ojcem dwóch malutkich córeczek. Chcę żyć nadal na Podlasiu, wśród przepięknych lasów, wśród czystych jezior, bo województwo podlaskie to moje miejsce na ziemi. I to właśnie tam, pod okiem świętej pamięci profesora Jana Szyszko, uczyłem się twardej, patriotycznej i odważnej polityki o polskie rolnictwo, o polską wieś, o polskie lasy, bo tam jest moja mała ojczyzna i chcę, żeby województwo podlaskie się rozwijało, chcę, żeby powstawały tam nowe miejsca pracy, a tak jak już dzisiaj powtarzałem, gwarancją rozwoju jest bezpieczeństwo. I jako wiceminister obrony narodowej od ponad roku biorę udział w niezwykle ważnym procesie odtwarzania zlikwidowanych i tworzenia nowych jednostek wojskowych. Kandyduję do Sejmu, ponieważ chciałbym kontynuować nadal tę misję. Kandyduję z okręgu podlaskiego, miejsce numer 7, Michał Wiśniewski. Proszę o Państwa głos.
Dziękuję bardzo. I pan wiceminister aktywów państwowych, pan Andrzej Śliwka.
Szanowni Państwo, moi wspaniali przedmówcy, czyli pan Piotr Rycerski, pan minister Michał Wiśniewski, pan poseł Andrzej Jaworski, realnie pokazali, jaka jest stawka tych wyborów. I rzeczywiście po 1989 roku nie było ważniejszych wyborów niż te, które nas czekają. I właśnie w tych wyborach podejmiemy decyzję, czy chcemy, żeby kontynuować tą dobrą zmianę, która się dzieje w Polsce. Programy społeczne wraz z wsparciem związanym, które trafia do naszych seniorów, do naszych mam, ojców, dziadków, bo rzeczywiście te wsparcie związane z programami społecznymi, 13, 14 emeryturą, obniżonym wiekiem emerytalnym, to są działania, które zostały przez Prawo i Sprawiedliwość obiecane i dotrzymane. I to jest coś, co nas różni od opozycji. Opozycji, która się mieni opozycją demokratyczną, a tak de facto jest opozycją antydemokratyczną, ponieważ te wszystkie hasła, które głoszą, mają mało wspólnego właśnie z demokracją. Cieszę się również, że licznie na spotkaniach, w których uczestniczę w moim okręgu wyborczym, w okręgu elbląskim, słyszę, że będzie duża frekwencja i duża chęć zagłosowania w referendum i zachęcam Państwa do tego, żeby również uczestniczyć w tym ważnym akcie demokracji, w którym będziemy mogli raz na zawsze podjąć decyzję w czterech bardzo ważnych kwestiach związanych z naszym bezpieczeństwem, jeżeli chodzi o mur na granicy, jeżeli chodzi o to, że się nie zgadzamy na przyjmowanie narzucanych nam przez Komisję Europejską nielegalnych imigrantów, na relokację tych nielegalnych imigrantów, ale także z perspektywy mojej jako wiceministra aktywów państwowych również związane z wyprzedażą majątku narodowego, że cztery razy nie jest bardzo ważną kwestią. Ja sam startuję z okręgu elbląskiego, tak jak powiedziałem, obejmującego miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat bartoszycki, braniewski, lidzbarski, ostrucki, iławski, nowomiejski i działdowski z trzeciego miejsca na liście Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa w wyborach 15 października, a mieszkańców mojego regionu o głos na miejsce numer 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo. Jeszcze dwie minuty dla pana premiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych. Prosimy bardzo.
Bardzo dziękuję. Ja podobnie jak pan minister Wiśniewski kandyduję z województwa podlaskiego do Sejmu z tej części Polski Wschodniej, która dzisiaj tak bardzo realnie czuje te niebezpieczeństwa, które wiszą nad Polską, czuje presję migracji, nielegalnych emigrantów, ta wojna hybrydowa, którą wydał nam reżim białoruski, a właściwie rosyjski, który za nim stoi, dotknął szczególnie ten region. Na szczęście dzięki zdecydowanym działaniom naszego rządu, dzięki budowie zapory na granicy udało się ten napór powstrzymać. Dzisiaj mieszkańcy województwa podlaskiego mogą czuć się bezpiecznie. Mogą czuć się bezpiecznie również dlatego, że odtwarzamy jednostki wojskowe na tym terenie. Również dlatego, że inwestujemy w infrastrukturę drogową, kolejową, że tworzymy tam nowe miejsca pracy. Chcemy dźwignąć ten region, jak i całą Polskę Wschodnią do tego wyższego poziomu zamożności, wyższego poziomu życia, aby mieszkańcy tych terenów poczuli. I mam nadzieję, że to czują dzisiaj, że wreszcie w Polsce jest rząd, który o nich myśli, który nie chce ich oddać na pastwę Rosjan, tak jak to chcieli uczynić nasi konkurenci z Platformy, wyznaczając linię obrony na linii Wisły. Proszę wszystkich mieszkańców Polski Wschodniej, żeby szczególnie o tym pamiętali, żeby poparli gremialnie i masowo Prawo i Sprawiedliwość w tych najbliższych wyborach, bo my jesteśmy gwarantem rozwoju i bezpieczeństwa całej Polski, ale szczególnie właśnie tej jej części, która leży na wschód od Wisły. I szanowni państwo, ważne, żeby mocni ludzie, mocni posłowie, mocni politycy Polskę Wschodnią reprezentowali. Pan minister Wiśniewski jest znakomitym kandydatem jako wiceminister obrony, który dba o bezpieczeństwo tych terenów, ale chciałem również powiedzieć, że ja w poprzedniej kadencji, w tej kadencji, która już się właśnie kończy, byłem posłem z województwa lubelskiego, z tego okręgu, który obejmuje Zamość, Chełm, Biała Podlaska. Bardzo dziękuję za możliwość bycia reprezentantem mieszkańców tej ziemi. Myślę, że wiele nam się udało wspólnie zrobić i chcę powiedzieć, że będę państwa w dalszym ciągu również tam wspierał, bo czuję się reprezentantem całej Polski Wschodniej i Podlasia, i Lubelszczyzny, i również Podkarpacia i cieszę się, że Piotr Rycelski, mój bliski współpracownik, kandyduje właśnie z województwa podkarpackiego do Sejmu. Silna drużyna, a właśnie w tym moim dotychczasowym okręgu Chełmsko, Lubelsko, Bialsko Podlaskim rekomenduję pana Ryszarda Madziara. To mój bliski współpracownik, człowiek, który bardzo wiele udało nam się tam zrobić, który bardzo wiele pomógł, wiele spraw załatwił i myślę, że dzisiaj kandydując właśnie w tym okręgu chełmskim na drugim miejscu na liście Prawa i Sprawiedliwości, jak zostanie posłem, to będzie też bardzo dobrym, skutecznym reprezentantem zabiegającym o dobro mieszkańców, o dobry rozwój tych terenów i o bezpieczeństwo. I będziemy mogli tutaj razem właśnie z Piotrem Rycelskim, ministrem Wiśniewskim, z Ryszardem Madziarem, z Andrzejem Śliwką, reprezentantem w Armii i Mazur regionu elbląskiego, ale również z Andrzejem Jaworskim być dobrą ekipą Prawa i Sprawiedliwości, dbającą o dobry rozwój Polski i bezpieczną Polskę.
Bardzo dziękuję. Rozmowy niedokończone dobiegły końca. Rozmawialiśmy w temacie, jaka przyszłość Polski, a naszymi gośćmi był pan premier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Również pan Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Pan Michał Wiśniewski, wiceminister obrony narodowej.
Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Pan Piotr Rycerski, szef gabinetu politycznego ministra aktywów państwowych.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, liczę redaktorze. Z Panem Bogiem. Pozdrawiam państwa.
Oraz pan Andrzej Jaworski, prezes Izby Gospodarczo-Handlowej.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję naszym gościom. Bardzo dziękuję państwu za współtworzenie naszej audycji.